Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy, panie ministrze, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim państwu.
Dzisiaj rozmawiamy na temat nowy rok szkolny, bo ten nowy rok szkolny za pasem, jak to mówimy, czyli już niedługo po niedzieli, 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego, akademickiego jeszcze za miesiąc. Dzisiaj też szczególny dzień, 26 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej i 65. rocznica ślubów, jasnogórskich ślubów narodu. W jednym z punktów tego ślubowania, które w zamyśle autorów, przede wszystkim księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, było ślubowaniem na 1000 lat najbliższe, czytamy tak: przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Panie ministrze, na początku naszych rozmów chciałem ten cytat przedstawić, by też no jakoś tak ukierunkować naszą rozmowę, bo jesteśmy ludźmi też wierzącymi, opieramy zasady życia społecznego o pewne wartości, które swoje źródło mają również w chrześcijaństwie. Chciałbym pana ministra zapytać, jak dzisiaj mamy przecież XXI wiek, czy te wartości ze ślubowania, ale też z lat wcześniejszych są jeszcze aktualne i na ile są aktualne?
No są zawsze aktualne, one będą aktualne po wszystkie czasy, aż do skończenia świata. Pamiętam taki wykład kilkanaście lat temu, wykład inauguracyjny na KUL-u, który miał, głosił wówczas pan profesor Wojciech Łączkowski, który mówił o praworządności. A w ramach tej dyskusji, tego wykładu, tej nauki o praworządności, mówił o wartościach. Mówił o demokracji, która bez wartości przemienia się łatwo w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm, o czym uczył święty Jan Paweł II w Centesimus Annus, ale też mówił o samym chrześcijaństwie i powiedział takie słowa: chrześcijaństwo nakazuje mądrą miłość każdego bliźniego, a tolerancję stawia najwyżej w hierarchii pożądanych zachowań i dlatego nikomu nie może przeszkadzać. Tak właśnie jest. Dlatego te wartości chrześcijańskie i wartości, które były wymienione w tych ślubach jasnogórskich narodu sprzed 65 lat, w ślubach autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego, za chwilkę błogosławionego, zachowują swoją aktualność po wszystkie czasy, ale też pragnę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. To jest to ślubowanie, to są wartości, do których odwołuje się prawo oświatowe w swojej preambule. Mamy w edukacji respektować wartości chrześcijańskie. To jest zapisane w przepisach obowiązującego prawa polskiego. Respektować wartości chrześcijańskie, a zatem robić wszystko to, co ślubowaliśmy 65 lat temu. Zwracałem na to uwagę w ostatniej dyskusji z młodymi ludźmi, którzy przykuwali się do bramy na Szucha przed wjazdem do Ministerstwa Edukacji i nauki, a przecież w czasie wojny miejscem uświęconym krwią polskich męczenników, torturowanych tam i zabijanych przez Niemców, przez gestapowców niemieckich i austriackich. Zwracałem uwagę, bo jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że jest dyskryminowana, bo nie jest chrześcijanką, a musi na przykład czytać w kanonie lektur pozycję autorstwa Jana Pawła II bądź pozycję dotyczącą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Otóż po pierwsze te pozycje są w kanonie lektur uzupełniających, ale poza wszystkim mówiłem jej, że to, że ona nie jest chrześcijanką, to nie znaczy, że wszyscy mają zachowywać się jak niechrześcijanie, tylko dlatego, że ona chrześcijanką nie jest. Tolerancja, którą chrześcijaństwo stawia najwyżej w hierarchii pożądanych zachowań, a zatem wartość wynikająca wprost z chrześcijaństwa, które respektujemy w prawie oświatowym zgodnie również z literą prawa polskiego, polega właśnie na tym, że my tolerujemy niechrześcijan, ateistów, ludzi niewiernych, ale też wymagamy dokładnie takiego samego zachowania, w imię tolerancji ze strony niechrześcijan i ateistów. Mają tolerować również nas, chrześcijan, którzy odwołujemy się do tych zasad i do tych wartości, które z chrześcijaństwa wynikają. Powtarzam, chrześcijaństwa, które jeśli tylko ktoś chciałby poznać, a nie zwalczać, poznać, nikomu nie może przeszkadzać, bo nakazuje mądrą miłość każdego bliźniego i to chcemy również robić w szkole.
Tutaj też przypomina mi się zakład paskalowski, który no, wykazuje w taki bardzo prosty sposób, że mimo wszystko warto wierzyć, warto te chrześcijańskie wartości przyjmować i nimi się karmić. Chcę też zapytać pana ministra, dlaczego tak jest, że dla wielu no, chrześcijaństwo jest czymś, z czym trzeba walczyć albo czego trzeba się bać. Przecież te wartości są bardzo uniwersalne, tak jak Ewangelia jest bardzo uniwersalna i opłaca się nimi żyć, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy ludźmi wierzącymi.
No właśnie, ta gra Paskala, czy zakład Paskala, o którym ojciec mówił, właśnie na tym polegał, wykazywał wówczas przy pomocy zasad logiki, że bardziej opłaca się wierzyć bądź nie wierzyć w Pana Boga, bo jeśli wierzę i Pan Bóg istnieje, to będę miał życie wieczne. Jeśli wierzę, a Pan Bóg nie istnieje, to nic nie tracę. Odwrotnie, jeśli nie wierzę w Pana Boga, a Pan Bóg istnieje, to tracę życie wieczne. W związku z tym no, to jest właśnie to logiczne podejście również do chrześcijaństwa, nawet dla tych, którzy nie mają tej łaski pełnej wiary, albo których wiara jest słaba, bądź do których się wiara dopiero tkwi, albo którzy poszukują dopiero tej wiary i chcą ją dopiero zgłębiać i umacniać. A dlaczego chrześcijaństwo jest zwalczane? Dlatego, że wrogami chrześcijaństwa są ludzie podburzani przez siły złego. Szatana, który istnieje, który jest i którego zwycięstwo odcinkowe na szczęście tylko polega na tym, że przekonuje ludzi, że go nie ma i ludzie śmieją się z piekła, śmieją się z grzechu, śmieją się z szatana, śmieją się zatem również z sakramentu pokuty. Niestety jest to udziałem również Kościoła na zachodzie Europy, gdzie od sakramentu pokuty praktycznie się odeszło, bo twierdzi się, że grzechu nie ma, a kto o grzechu uczy, to tak naprawdę wprowadza młodzież w depresję, straszy ją. No, to jest podejście, które jest gdzieś chyba udziałem tego złego szatana, złego ducha. Ci, którzy walczą z chrześcijaństwem, nie są tak naprawdę ateistami, bo ateista to człowiek, ja znam wielu ateistów, bardzo porządnych ludzi, którzy nie przeszkadzają chrześcijanom, po prostu nie mają łaski wiary i trzeba się modlić, aby tej łaski wiary dostąpili, tak jak trzeba się modlić, żebyśmy my też mogli pomnażać naszą wiarę. Panie, utwierdź nas naszą wiarę. Natomiast ateiści, ci rzeczywiście, którzy nie mają łaski wiary, nie zwalczają chrześcijaństwa. Dla nich symbol krzyża nie stanowi żadnej przeszkody, bo oni po prostu nie wierzą w wartości, w tę głębię, która z tego krzyża wynika. Natomiast kto walczy z krzyżem, to tak naprawdę ateistą nie jest, tylko jest innowiercą. Nie wierzy w Pana Boga, tylko z Panem Bogiem walczy, a to z ateizmem nie ma nic wspólnego. Więc ci, którzy walczą, to nie są ateiści w gruncie rzeczy. To są ludzie, którzy są zadeklarowanymi wrogami Pana Boga, a zatem wierzą w jakieś siły złe, nawet jeśli nie mają tej świadomości. Tak mi się wydaje, odpowiadając na to pytanie ojca Grzegorza, bardzo głębokie, może nawet nieco poza tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale niezwykle ważne pytanie, za które bardzo dziękuję.
Panie ministrze, zatem do takiego tematu konkretnego wracamy. Będą pewnie inne wątki też pojawiały się przy tej okazji. W środę, 1 września, zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach, tak jak w telewizyjnej części. No pewnie dzieci jeszcze im bliżej końca wakacji, tym jakoś smutniej rozstawać się z wakacjami, ale taka rzeczywistość przyjdzie. Jaka jest kondycja polskiej szkoły na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, panie ministrze?
Ja myślę, że ta kondycja jest dość złożona i ta sytuacja polskiej szkoły jest dość złożona. Z jednej strony polska szkoła, szeroko ujmując tę tematykę, jest dość mocno poraniona tymi ostatnimi kilkunastoma miesiącami pandemii koronawirusa, nauki zdalnej, ciągłymi zmianami, powrotem do nauki stacjonarnej, znów powrotem do nauki hybrydowej i znów zdalnej. Pamiętajmy, że tylko przedszkola i klasy 1-3 przez większość czasu ubiegłego roku szkolnego przebywały w systemie stacjonarnym na szczęście. Natomiast klasy 4-8 i wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych uczyły się w trybie zdalnym przez większość tego roku szkolnego. A zatem można powiedzieć, że szkoła, w tym jej uczniowie, nauczyciele, pracownicy, szkoła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dość poraniona tym okresem nauki zdalnej. Ale z drugiej strony jest to szkoła, która zdołała wrócić do normalności, przynajmniej w pewnym zakresie, i zdołała odbudować wspólnotę szkolną w dużym zakresie dzięki temu, że powróciła do nauki stacjonarnej na 6-4 tygodni tego właśnie ubiegłego roku szkolnego. Pamiętamy, ile było protestów z tym związanych. Były pisma podpisywane przez uczniów, przez młodzież, inspirowaną przez jakichś przeciwników dobra tych uczniów. Aż 500 000 osób podpisało takie pisma. Starano się wytłumaczyć mi i moim współpracownikom w ministerstwie, że to nie ma sensu wracać do szkoły na 4-6 tygodni, że to dodatkowy stres dla dzieci, że to już i tak nic nie zmieni. Otóż zaplanowaliśmy z panem ministrem Adamem Niedzielskim bardzo szybki powrót do szkoły zaraz po tym lockdownie z okresu wielkanocnego. Już w kwietniu stopniowo wracaliśmy do nauki stacjonarnej w przedszkolach i klasach 1-3, później już od maja stopniowo również w wyższych klasach, aż w końcu na te ostatnie 4 tygodnie wszyscy wrócili do nauki stacjonarnej. I to było niezwykle cenne, dlatego że wówczas rozpoczęliśmy odbudowywanie wspólnoty, odbudowywanie kontaktów między uczniami i kontaktów między uczniami i nauczycielami. To nam pozwala już teraz, 1 września za kilka dni, wracać do normalności, którą na nowo poznaliśmy właśnie przed wakacjami. Gdyby nie było tego okresu powrotu do nauki stacjonarnej wówczas, dzisiaj bylibyśmy w dużo trudniejszej sytuacji. Dziś byłoby uczniom i młodzieży dużo trudniej wrócić do nauki stacjonarnej, dużo trudniej wrócić do wspólnoty, której by nie znali już od do kolejnych jeszcze kilku miesięcy. Więc ten proces powracania do normalności rozpoczęliśmy już przed wakacjami. No a wakacje poświęciliśmy na analizy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, na ciągły kontakt z panem ministrem zdrowia i ze służbami sanitarnymi, nad sporządzeniem nowych wytycznych dotyczących, wytycznych, powtarzam, a nie obowiązkowych przepisów, a zatem pewnych zaleceń do wykonania tam, gdzie to tylko możliwe, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dzieciom i młodzieży, ale też poświęciliśmy na to, żeby przygotować ponad 100 milionów złotych na sprzęt, który właśnie dociera dzięki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do wszystkich placówek oświatowych, które złożyły takie zapotrzebowanie do 11 sierpnia. Złożono zapotrzebowanie na ponad 30 tysięcy stacji, takich bramek, które mierzą temperaturę i dezynfekują, na płyn dezynfekujący, na maseczki, które będą używane w przejściach wspólnych, nie w klasach oczywiście, na rękawiczki, to wszystko, na termometry, na kamery do mierzenia temperatury. To mierzenie temperatury przyda się także w okresie popandemicznym, bo jest to niezwykle ważne, dlatego żeby to zdrowie publiczne na terenie szkoły zachować. Więc przygotowaliśmy się również pod tym względem, wyasygnowaliśmy konkretne środki finansowe. No a jeszcze drugiej strony, jeszcze długo przed zakończeniem ubiegłego roku szkolnego, widząc, że nauka zdalna absolutnie, mimo że nauczyciele stawali na wysokości zadania, że rodzice niezwykle mocno pomagali uczniom, że nastąpiło doinformatyzowanie szkół placówek oświatowych na kwotę ponad 1 000 000 000 złotych, że podłączono szerokopasmowy internet do wszystkich szkół, że te kompetencje cyfrowe wzrostały, to jednak nauka zdalna nie była w stanie zastąpić nauki stacjonarnej i doszło do wielu zaległości w nauczaniu, choć znów niektórzy, zwłaszcza z tej lewicowej strony, mówili, że nie wolno mówić o zaległości, bo się stresuje. Nie, no trzeba stawić czoła prawdzie i powiedzieć, że nauka zdalna była tylko przykrą koniecznością, zastępowała w jakiś sposób naukę stacjonarną, ale nigdy nie mogła jej zastąpić w 100%. Więc przygotowaliśmy narodowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży po COVID-zie, z składa się na nie, na ten program składają się cztery elementy. Program wartości 250 milionów złotych kolejnych, 187 milionów złotych na wspomagające zajęcia, które będą prowadzone w 90% szkół, bo aż 90% szkół zgłosiło się po te środki finansowe i zapotrzebowało 140 milionów złotych. Kolejne 47 milionów będziemy chcieli przeznaczyć na zwiększenie wymiaru tych zajęć. Przypomnę, polega to na tym, że w każdej szkole, w każdym oddziale, w każdej klasie będzie po jednej godzinie tygodniowo, dobrowolnej dla uczniów i rodziców, ale zachęcał rodziców, żeby posyłali dzieci na te dodatkowe zajęcia wspomagające, bo to nauczyciele i dyrektorzy szkół, rada pedagogiczna będzie decydowała, w jakim zakresie te zajęcia będą prowadzone, z jakich przedmiotów, bo to nie wiedzą najlepiej, z których przedmiotów poszło największe zaległości. Wiedzą to również po egzaminach ubiegłorocznych, majowych. Wiedzą to również po końcowych ocenach dla dzieci i młodzieży. Będą ustalać zakres przedmiotowy tych zajęć. 10 godzin przez 10 tygodni. Jeśli będzie dalsze zapotrzebowanie, na pewno będziemy na to zwiększać środki. Drugi element, drugi filar tego programu wsparcia to jest odbudowa kondycji fizycznej. Kilka miesięcy w domach, w zamkniętym pomieszczeniu spowodowało również utratę części kondycji fizycznej. Ta kondycja fizyczna dzieci po okresie nauki zdalnej na pewno nie jest tak znakomita jak przed pandemią, stąd we współpracy ze wszystkimi akademiami wychowania fizycznego, które mają znakomitych specjalistów, wprowadzamy program wartości 42 miliony złotych. Program szkolenia nauczycieli WF-u. Zgłosiło się na te szkolenia 40 tysięcy nauczycieli WF-u, za co im bardzo dziękuję. Te szkolenia są naprawdę profesjonalnie prowadzone przez specjalistów Akademii Wychowania Fizycznego po to, żeby po pierwsze zwiększyć efektywność tych 4 godzin w siatce godzin wychowania fizycznego i nastawić przede wszystkim te lekcje, program tych zajęć na takie ćwiczenia, które będą szybciej odbudowały kondycję fizyczną dzieci i młodzieży, a z drugiej strony, żeby ci sami nauczyciele przeszkoleni tworzyli tak zwane sport kluby, coś, co będzie uzupełnieniem lekcji WF-u poza siatką godzin. Będą też dobrowolne te sport kluby, ale też będą to sport kluby poprofesjonalne, znów nastawione na budowę kondycji fizycznej. Zachęcam tu znów rodziców do tego, żeby się tym zainteresowali i wszędzie tam, gdzie te sport kluby będą powstawały, żeby umożliwiały swoim dzieciom dotarcie na te zajęcia, bo to jest niezwykle ważne. Kondycja fizyczna w tym młodym wieku, zwłaszcza w klasach 1-3, ale także 4-8 w szkołach ponadpodstawowych, w tym wieku kondycja fizyczna jest szczególnie ważna i będzie miała swoje znaczenie również w przyszłości, w życiu dorosłym dzieci i młodzieży. I tu znów, jeśli będzie dalsze zapotrzebowanie, to będziemy zwiększać środki finansowe ponad te 42 miliony złotych na to, żeby tych sportklubów powstawało jak najwięcej dzieci i młodzieży, żeby w tym uczestniczyło. Trzeci filar to jest kwestia wsparcia psychologicznego. Cofnę się jeszcze jednak na chwilkę, jeśli będzie pozwoli, do tych sportklubów i do wychowania fizycznego, bo pojawiła się taka fałszywa informacja w przestrzeni publicznej, że zalecenia i wytyczne ministra edukacji i nauki powodują, że nie będą się odbywały regularne zajęcia z WF-u i nie będą odbywały się w sposób zupełnie nieograniczony. Nic bardziej mylnego. W zaleceniach i wytycznych zwracamy tylko uwagę na to, że jeśli to możliwe, to oczywiście dobrze jest, by uprawiać tego rodzaju sporty i uprawiać takie ćwiczenia, które nie powodują największych zbliżeń między uczniami, co nie znaczy, że nie można uprawiać gier zespołowych, tylko dobrze byłoby, ażeby te gry zespołowe były uprawiane w ramach wychowania fizycznego na zewnątrz, a nie w salach sportowych. Dopóki pogoda na to pozwoli, dobrze jest wprowadzić wychowanie fizyczne poza murami szkolnymi, na boiskach czy nawet w plenerze, bo świeże powietrze powoduje, że jesteśmy bardziej bezpieczni również w tym okresie koronawirusa. No a poza tym przebywanie na świeżym powietrzu zawsze sprzyja bardziej kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. To są nasze zalecenia. Wychowanie fizyczne będzie odbywało się w pełnym zakresie, bez ograniczeń i to jeszcze będą uczyć wychowania fizycznego nauczyciele, którzy sukcesywnie są szkoleni przez Akademię Wychowania Fizycznego. No ale wracając do tego wsparcia psychologicznego, przypomnę, że państwo polskie przeznacza na działalność psychologiczno-pedagogiczną 1 580 000 000 zł rocznie. 1 580 000 000 zł rocznie. Państwo pamiętacie te wymysły posłanek Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej pani Dziemianowicz-Bąk, która liczyła, że 15 milionów na liczbę uczniów to jest po 3 zł na ucznia. Otóż nie. Nie 15 milionów, tylko 1 580 000 000 zł, to jest o 20 milionów złotych więcej niż w zeszłym roku i o kilkadziesiąt milionów złotych więcej niż rok, 2, 3, 4 czy 6 lat temu, a dodatkowo jeszcze 15 milionów złotych na opracowanie dodatkowego modelu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Pracują nad tym pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Ten model dodatkowego wsparcia będzie aplikowany za pośrednictwem nauczycieli, właśnie uczniom. No i czwarte wsparcie, ten pilotażowy program realizowany w województwie lubelskim przez pana profesora Rejdaka i jego współpracowników z Kliniki Okulistyki w Lublinie. Program Dobrze Widzieć. Otóż zdaniem specjalistów, ekspertów w tej dziedzinie, na czele z panem profesorem Rejdakiem, to przebywanie ciągle w pomieszczeniach bez patrzenia w dal na świeżym powietrzu spowodowało epidemię krótkowzroczności. Temu trzeba przeciwdziałać, właśnie tym programem pilotażowym chcemy to robić. W ten sposób powstał ten Narodowy Program Wsparcia Dzieci i Młodzieży po COVID-zie, który jest częścią Polskiego Ładu i który jest już realizowany i tak będziemy chcieli te wszystkie zaległości w tej, raz jeszcze powtarzam, poranionej nieco szkole, poranionej okresem pandemii koronawirusa i nauką zdalną, te wszystkie zaległości chcemy nadrabiać już od przyszłego tygodnia.
Panie ministrze, czy w podstawach programowych, czy w programach nauczania, podręcznikach, w wymaganiach też wobec uczniów będą jakieś zmiany, czy one będą też dotyczyły tego najbliższego roku szkolnego, jeżeli chodzi choćby o obniżenie, czy obniżone kryteria podczas egzaminów wszelkiego rodzaju? To pierwsze takie pytanie, a drugie, które no myślę, że też jest ważne, jeżeli chodzi o kierunki nauczania. Mam tutaj na myśli też no, etykę, religię, która miała być do wyboru i każdy miał wybrać, zdecydować się na jedną sprawę, a później też o te podręczniki, czyli o, przepraszam, lektury chciałbym zapytać, bo tutaj też taka burza się zrobiła i no i myślę, że warto o tym też porozmawiać.
Takie czasy, że po dojściu szkoły do pewnego momentu, w którym świat lewacki, ideologie lewackie, no marksistowskie chciały przejąć szkoły, każde działanie przeciwko temu i każda próba wrócenia normalności w szkołach napotyka na wielki krzyk ze strony właśnie tego świata lewicowego. No ale tym się nie przejmujemy. Ten krzyk tylko pokazuje, że nasz kierunek jest niezwykle dobry i ważny. Po pierwsze, podstawy programowe.
Panie ministrze, przepraszam, gdyby się udało poprawić jakość połączenia troszeczkę, bo tak jakby nam sygnał delikatnie uciekł.
Teraz jestem już na linii, tak?
Tak, lepiej słyszę. Lepiej
to
słyszę.
Być może. Dziękuję. Po pierwsze, podstawy programowe, o które ojciec Grzegorz przed momentem pytał. Pamiętajmy, że po przejściu z systemu 6+3+3, czyli tego systemu, w którym mieliśmy gimnazja, do systemu 8+4 nastąpiła również korekta podstaw programowych i siatki godzin. Jest więcej czasu teraz na choćby naukę historii. Będziemy z tą historią i programem nauczania historii dochodzili do końca XX wieku i początku XXI wieku, bo tego wymaga od nas dobro ucznia, żeby młodzież wiedziała, skąd w ogóle jest i co się działo w drugiej połowie XX wieku, a co doprowadziło nas do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale korekty podstaw programowych przygotowujemy tak czy inaczej, choćby to niekiedy odchudzenie podstaw programowych w niektórych obszarach, o których mówiliśmy w czasie naszego spotkania w telewizji Trwam, odpowiadając na pytanie pana dyrektora z Ostrołęki, pana profesora, ale to będzie proces długotrwały. Natomiast robimy przegląd podręczników. W niektórych zakresach poprosiliśmy wydawców o pewne korekty w tych miejscach, w których nasi eksperci stwierdzili, że jest pewna nierzetelność bądź pewne nieścisłości. Ten przegląd dotyczył podręczników z klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych. Teraz przechodzimy na kolejne roczniki, również szkół podstawowych. Powstają podręczniki do klasy czwartej, która będzie za rok według nowych podstaw programowych. I tutaj zwłaszcza w obszarze języka polskiego czy historii będziemy weryfikować te podręczniki i dopuszczać je do obiegu. Będziemy tutaj ze szczególną starannością do tego podchodzić. No, ale też zmieniliśmy kanon lektur, o którym ojciec Grzegorz Prognator wspomniał. Ten kanon lektur nasi eksperci uzupełnili, przede wszystkim w obszarze kanonu, czy tych lektur uzupełniających. To znaczy, że my proponujemy, a to nauczyciel będzie decydował, czy konkretną lekturę dopuścić do, czy aplikować uczniom i wymagać od nich przeczytania jej. W tym kanonie lektur jest kilkadziesiąt pozycji. Są pozycje dotyczące choćby naszej troski o zwierzęta i konieczności dbania o dobrostan zwierząt, bo przecież mamy taki obowiązek względem zwierząt jako ludzie, jako chrześcijanie. Są to lektury dotyczące historii, na przykład lektury autorstwa pani Zofii Kostrzak-Szczuckiej, znakomitej patriotki polskiej, ale również osoby, która narażała swoje życie i tworzyła organizacje pomagające Żydom w czasie II wojny światowej i ratujące Żydów z pewnej śmierci z rąk okupantów niemieckich. Mamy...
Zerwało się połączenie, zaraz połączymy się raz jeszcze z panem ministrem, profesorem Przemysławem Czarnkiem. Drodzy Państwo, z nami jest pan profesor Przemysław Czarnek. Witamy ponownie i prosimy o kontynuowanie.
Jakieś rzeczywiście kłopoty na linii, być może jakieś warunki atmosferyczne. Państwo, poza tym Kostrzak-Szczuckiej mówiłem o Witoldzie Pileckim, fragmentach raportu Witolda Pileckiego. Mówiłem o pozycjach historycznych, choćby związanych z książętami polskimi na Śląsku. Pozycja autorstwa pana profesora Wojtczaka z Warszawy, znakomitego historyka. Mamy też kilka lektur autorstwa Jana Pawła II. Do tej pory były tylko dwie lektury i też to we fragmentach. Teraz będzie ich pięć, znów uzupełniających. I mamy też pozycje świetne dotyczące wybitnej postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wszystko w kilkudziesięciu pozycjach uzupełniających lektury, w tym kanonie lektur uzupełniających. Do tego, szanowni państwo, mamy zmiany dotyczące samego podejścia do edukacji. Ten pilotażowe przedsięwzięcie ministra edukacji i nauki, które jest możliwe dzięki ustawie uchwalonej przez posłów i dzięki funduszom, które wyasygnowaliśmy na ten cel, 15 milionów złotych na dofinansowanie wycieczek w czterech obszarach edukacyjnych, w obszarze kultury polskiej, w obszarze polskiej historii, polskiego państwa podziemnego, w obszarze polskich wybitnych mężów stanu, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego i w obszarze polskiej nauki, promocji polskiej nauki w ramach tych obszarów edukacyjnych, punkty edukacyjne po dwa dziennie jako konieczne do zrealizowania, czyli odwiedzania konkretnych miejsc. a w zamian za to dofinansowanie do 5 000 zł za jednodniową wycieczkę, 10 000 zł za dwudniową i 15 000 zł za trzydniową do 80% kosztów tej wycieczki, to powinno zachęcić zdecydowanie nauczycieli do organizowania tych wycieczek i korzystania z tych wspaniałych miejsc o wielkim potencjale edukacyjnym, takich miejsc jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Rodziny Ulmów, ale też Park Pamięci w Toruniu, miejsc związanych z kulturą polską, w tym z kulturą ludową, jak chociażby oferta, która jest proponowana przez Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, wspaniałe miejsce, które uczy polskiej kultury ludowej, będącej trzonem kultury polskiej. No i miejsc związanych z polską nauką, takich jak Centrum Nauki Kopernik i podobne miejsca w całej Polsce. To są miejsca, które mają ogromny potencjał edukacyjny, niewykorzystywany na pełną skalę do tej pory, a które rzeczywiście powinny być wykorzystywane w polskich szkołach. Myślę, że to przedsięwzięcie ministra edukacji i nauki wartości 15 000 000 zł zdecydowanie zwiększy ten ruch wycieczkowy, a to z kolei przyczyni się do dalszego odbudowywania wspólnoty pomiędzy uczniami, kontaktu między uczniami a nauczycielami. Wszystko to w tym nowym roku szkolnym od 1 września, jeśli chodzi o te sprawy edukacyjne.
22. Trwają rozmowy niedokończone z naszym gościem, panem ministrem edukacji i nauki, profesorem Przemysławem Czarnkiem. Rozmawiamy o nowym roku szkolnym, ale też myślimy o roku akademickim, który przed nami, w uczelnie wyższe, ich funkcjonowanie też nieco się zmienia. Obowiązywać ma pakiet wolności akademickiej. Panie ministrze, dwa słowa na temat tego pakietu wolności akademickiej. Gdzie, w jakich obszarach on najbardziej jest konieczny i powinien najbardziej się sprawdzić?
Pakiet wolności akademickiej przygotowywany był od końca ubiegłego roku, przez obecny rok przechodził przez szereg konsultacji. Jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży z zdecydowaną większością głosów i myślę, że na tym posiedzeniu Sejmu, które przed nami na początku września, będzie już w drugim czytaniu w Sejmie i będzie uchwalany w trzecim czytaniu, po to, żeby już w tym roku akademickim, na początku roku akademickiego, jeśli tylko pan prezydent podpisze tę ustawę, a jestem przekonany, że tak będzie, żeby mógł już obowiązywać. Po co pakiet wolności akademickiej? Po to, żeby zapewnić wolność badań naukowych i nauki dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy reprezentują światowy pogląd lewicowy i te wszystkie walory, to źle powiedziałem, te zasady wynikające z ideologii lewicowych, ale dla wszystkich, bez względu na to, jaki mają światowy pogląd. Jak państwo wiecie, w wielu miejscach w Polsce, w wielu uczelniach, niestety ten świat lewicowy, lewicowo-liberalny i lewacki bardzo się mocno zadomowił, a to jest świat totalitarny, który nie znosi dyskusji, nie znosi pojedynku na argumenty merytoryczne, tylko chce wykluczyć z dyskusji tych, którzy się z nim nie zgadzają. I w ten sposób dochodziło do absurdalnych postępowań dyscyplinarnych wobec naukowców, którzy odważyli się głosić prawdę odwieczną, jak choćby tą, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a nie dwóch albo trzech mężczyzn, czy dwóch lub trzech kobiet. Jak choćby tą, że rodzina to przede wszystkim małżeństwo dzieci, wstępni i wstępni. Oczywiście nie wykluczając tego rodzaju sytuacji, które się zdarzają losowo. Małżeństwa bezdzietne czy niepełne też się, te rodziny też się zdarzają. To jest zupełnie oczywiste, ale podstawa i fundament to jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, które zdradza potomstwo. Tego rodzaju tezy, że na polskich uczelniach prowadziły do postępowań dyscyplinarnych. Znamy absurdalne sytuacje skandaliczne dotyczące pewnej dyskryminacji i ostracyzmu wobec wybitnego naukowca, pana profesora Nalaskowskiego w Toruniu, czy też sytuacja wobec pani profesor Budyńskiej w Uniwersytecie Śląskim. Takich postępowań było dużo więcej w skali całego kraju, a one powodowały również pewną blokadę tych naukowców, którzy chcą głosić prawdę, ale z uwagi na ten grożący im ostracyzm i dyskryminację siedzieli cicho, zachowywali czy przyjmowali postawę bierną. pakiet wolności akademickiej zlikwiduje możliwość prowadzenia tego rodzaju postępowań dyscyplinarnych i to już w tym roku akademickim. I co więcej, zobowiąże również rektorów uczelni, którzy są kierownikami tych jednostek, do tego, aby zapewnić pełne prawo do organizowania konferencji naukowych, sympozjów i seminariów zarówno przez tych członków wspólnoty akademickiej, którzy mają światopogląd lewicowy czy lewicowo-liberalny albo lewacki, jak i przez tych, którzy mają światopogląd konserwatywny, chrześcijański. Bywało w tym różnie, bywało, że dyskusji akademickiej wykluczani byli ci, którzy prezentowali wartości chrześcijańskie, wartości pro-life. Takie sytuacje przecież obserwowaliśmy. Ten przepis wprowadzi obowiązek równego traktowania wszystkich, a jeśli rektorzy nie będą się z tego związywać, to będą wtedy łamali przepisy prawa, a to się będzie wiązało z odpowiedzialnością już dziś przewidziana w przepisach prawa.
Niedawno też pojawiła się informacja, tutaj jest przykład akurat Poznania, gdzie 80% w pierwszej 50 kandydatów, którzy zakwalifikowali się do studiowania stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, to osoby zza naszej wschodniej granicy, Ukraina i Białoruś. Łącznie ta lista obejmowała ponad 200 nazwiska. Obcokrajowcy byli też na dalszych miejscach. No, mówiąc krótko, w dużej przewadze byli obcokrajowcy. Więc pytanie też o to, wiadomo, że no, jesteśmy otwarci na studentów z zagranicy, natomiast pojawiło się pytanie, no, że brakło miejsca dla studentów, czy dla kandydatów na studentów z Polski, a pod uwagę była brana matura, czy świadectwo maturalne, liczba punktów, które uzyskali i nasi koledzy ze wschodu, i studenci, kandydaci na studentów, absolwenci, maturzyści z Polski. Więc pytanie, czy to sytuacja normalna i tak powinno być? Czy coś ministerstwo też w tej sprawie będzie robiło, jakoś regulowało?
To sytuacja wyjątkowa i tak być nie powinno, ale chcę zapewnić Państwa, wszystkich naszych słuchaczy, że jestem w pełnym kontrakcie i to konstruktywnym, merytorycznym z panią rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I tę sytuację wyjaśniamy, a w zasadzie już wyjaśniliśmy. Co do sposobu rekrutacji, nie zmieniło się nic w stosunku do tego, co było rok, dwa czy trzy lata temu. Natomiast problem pandemii koronawirusa i odejścia od wymogów takich, jak standardowo miały miejsce, zwłaszcza na Białorusi, spowodowało, że nagle absolwenci szkół średnich na Białorusi uzyskiwali lepsze wyniki w nauczaniu i ta rekrutacja, która na tym bazowała, spowodowała, że to oni byli w przewadze na boże na te studia. To jest sytuacja wyjątkowa, na którą zwraca uwagę również pani rektor, i na pewno sytuacja ta się nie powtórzy w kolejnych latach. Jest tu pewien też, wyszedł na jaw pewien mankament dotyczący rekrutacji, nad tym też będziemy pracować, pewien algorytm dotyczący finansowania studiów studentów z zagranicy. Powtarzam raz jeszcze, to co ojciec Grzegorz Pozmanton powtórzył, my się nie zamykamy na studentów z zagranicy. Co więcej, wśród tych studentów wielu z wschodniej granicy, z Białorusi czy z Ukrainy, to są Polacy, są Białorusi narodowości polskiej, czy Ukraińcy narodowości polskiej, więc tym bardziej nie możemy się na nich zamykać. Ale też mamy na względzie interes państwa polskiego i społeczeństwa polskiego polegający na tym, że w tych kluczowych kierunkach, takich jak informatyka właśnie, a informatyków potrzebujemy ogromnie wielu dzisiaj, potrzebuje polska gospodarka, powinno być miejsce dla studentów z Polski, dla tych, którzy tu w Polsce zostaną i tu w Polsce będą służyć. To dotyczy również kierunków medycznych, zwłaszcza studiów lekarskich. Kształci się u nas wiele osób z zagranicy, płacą za te studia. Część polskich studentów musi przez to studiować również na Ukrainie czy w innych krajach wschodnich, później nostryfikować tutaj te swoje dyplomy. To nie jest w porządku. I to znów, nie zamykamy się na studentów z zewnątrz, ale w tych kluczowych dla przyszłości społeczeństwa polskiego dziedzinach i na tych kluczowych kierunkach powinno być miejsce zapewnione dla studentów z Polski. Na to będziemy zwracać uwagę, a sytuację z Uniwersytetu Adama Mickiewicza wyjaśniliśmy z panią rektor. To nie jest kwestia innego podejścia do rekrutacji niż w innych latach, no ale sytuacji, która wytworzyła się w wyniku pandemii koronawirusa i różnych wymogów, które miały określone w takich krajach jak Białoruś czy Ukraina. Rzecz, która nie powinna się zdarzyć, zdarzyła się przypadkowo, nie będzie się zdarzała w przyszłości, będziemy nad tym czuwać.
Panie ministrze, i za moment już poprosimy też radiosłuchaczy, ale chciałbym jeszcze zapytać o takie ewentualności. Mówił pan minister o tym w części telewizyjnej nieco, ale myślę, że warto też tutaj o tym porozmawiać. Kwestia spędzania czasu przez młodych ludzi przed komputerem. Tam są nowe media też. Komputer to już może też stare medium, ale są smartfony, tablety, inne urządzenia, na których można ze światem się łączyć. Są komunikatory, są aplikacje, to wszystko, co nazywamy właśnie nowymi mediami. Czy w szkole nie powinno być czegoś takiego jak, nie wiem, edukacja medialna, czy jakiś taki przedmiot, który będzie uczył młodego człowieka posługiwać się tymi mediami z jednej strony, czyli dobrze z nich korzystać, a z drugiej strony też wychwytywać te różne sztuczki, manipulacje, które ci, którzy te media tworzą, ci, którzy się nimi posługują, również wykorzystują po to, żeby pozyskać młodego człowieka, przekonać go do czegoś, do jakiejś idei, choćby przez jakieś reklamy.
Bez wątpienia ta edukacja medialna jest nie tylko potrzebna, ale i konieczna. Dzisiaj w tej dobie błyskawicznego rozwoju tego świata medialnego, mediów społecznościowych, różnych nośników informacji, ale nie tylko informacji, ale również fałszu i zakłamania, różnych możliwości manipulowania dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież powinny być uczone rozsądnego korzystania z tych mediów elektronicznych, tych wszystkich nośników i powinny być uczone możliwości, umiejętności rozróżniania fałszu od prawdy, informacji od manipulacji. To jest niezwykle ważne i będzie niezwykle ważne również w kolejnych latach, być może jeszcze ważniejsze. Dlatego zespół osób pracuje już nad tym w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Będziemy prosić również ekspertów z różnych ośrodków naukowych, w tym z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która ma takich ekspertów znakomitych, po to, żeby ułożyć się podstawy programowe takiego przedmiotu. Jak ten przedmiot będzie wyglądał i jak on będzie wmontowany w siatkę godzin, to też jest zadanie zespołu, które będzie zrealizowane i myślę, od przyszłego roku już będzie realizowane. Podobnie, bo nie odpowiedziałem jeszcze na to pytanie ojca Grzegorza dotyczące religii i etyki wcześniej zadane. Rozwinąłem się w kwestii kanonu lektur, a tego nie dotknąłem. No, chcemy również dojść do sytuacji, w której religia, która zawsze pozostanie dobrowolna, religia nigdy nie będzie obowiązkowa. Wiara nie jest obowiązkowa. Już Paweł Wózkowicz w Stasu Boże w Konstancji, broniąc Polski przed krzyżakami, mówił, że wiara na siłę nie jest żadną wiarą. Wiara jest dobrowolna i podobnie religia jako przedmiot w szkole będzie zawsze dobrowolny. To, że straszą nas przedstawiciele świata lewicowego, manipulując opinią publiczną, że Czarnek chce wprowadzić obowiązkową religię, jest absurdalną tezą. Religia zawsze będzie dobrowolna. Natomiast jeśli ktoś nie wybiera religii, będzie musiał wybrać etykę po to, żeby szkoła mogła realizować swoją pomocniczą funkcję wychowawczą, pomocniczą w stosunku do rodziny i przekazywać informacje na temat systemu wartości, który leży u podstaw funkcjonowania naszego społeczeństwa, z respektowaniem wartości chrześcijańskich, co zapisane jest w preambule do prawa oświatowego. Tylko że to będziemy mogli zrobić dopiero wówczas, kiedy wykształcimy odpowiednio dużo kadry nauczycielskiej do nauczania etyki. Dziś szacuje się, że potrzebna nam jest od kilku do kilkunastu tysięcy nauczycieli etyki. W związku z tym zleciliśmy studia podyplomowe w tym zakresie różnym uczelniom we wszystkich częściach Polski po to, żeby nauczyciele mogli te studia podyplomowe realizować i później uczyć etyki. Zamierzamy wprowadzić ten obligatoryjny wybór między religią a etyką za 2 lata, od roku szkolnego 2023-2024, poczynając od 4 klas i stopniowo przechodząc każdego roku do wyższych roczników. Powtarzam, to nie oznacza obowiązkowej religii, to tylko oznacza, że jeżeli ktoś nie wybiera religii, musi wybrać etykę. Bo wydaje się, że te sceny, które obserwujemy na ulicach miasta niekiedy i te zachowania wulgarne części młodzieży, bo zdecydowana większość młodzieży po prostu nie uczestniczy i nigdy nie uczestniczyła, ale tej części, która się gdzieś pogubiła, to również efekt tego, że nie uczestniczą w religii, nie wybiera etyki i tak naprawdę nie przekazuje się im tych podstawowych informacji dotyczących systemu wartości. Więc obligatoryjny wybór religia, etyka od 2023 roku, edukacja medialna, o której mówiliśmy przed momentem, i uczenie dzieci rozsądnego korzystania z nowoczesnych środków przekazu, z tych nośników medialnych, z mediów społecznościowych. Już za rok chcielibyśmy, aby te elementy tej edukacji miały miejsce w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Bardzo dziękuję. Kwadrans po 22. Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Zapraszam państwa do telefonowania, do rozmów w temacie nowy rok szkolny, edukacja, nauka i to wszystko, co wiąże się z tym ważnym tematem dla nas wszystkich, niezależnie od wieku. Numery telefonów do naszego studia 56 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 2356 z Polski Południowej. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200, i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy.
Prosimy, pani Magdo.
Słyszałam, że była propozycja, żeby młodzież uczyła się o zdrowiu. I że ze względu na to, żeby nie przeciążać, ten pomysł jakoś tak nie został zrealizowany. Ale czy jednak nie warto by się zastanowić, żeby o zdrowiu bardzo szeroko rozumianym, również jako i o skutkach nałogów, jak i oczywiście o dobrym odżywianiu, wpływie witamin, jak i też stosunkach międzyludzkich, sposobach zachowania, żeby unikać stresów, bo wydaje się, że to jednak bardzo by się przydało, bo obserwowałam, jak wiele młodzieży potrzebuje pomocy psychologicznej, że jeszcze przed pandemią, nie ma to chyba nic wspólnego, że masy młodzieży do takiej prywatnej przychodni to wręcz oblegały, oczywiście za pieniądze rodziców, aż nawet tą przychodnię musieli przenieść do większego gmachu. Także wydaje mi się, że wiedzę o zdrowiu, bo przecież wiadomo, że zdrowe fizycznie i psychiczne społeczeństwo stanowi o sile państwa, należałoby rozważyć. A w ogóle to właśnie pan minister ma wielu zwolenników i sympatyków dla swojej takiej mądrej, zdecydowanej postawy i świetnego wyrażania się. Także bardzo miło, że miałam no, wyjątkowe szczęście, żeby się dodzwonić. Także serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Panie ministrze.
Bardzo pani dziękuję za te miłe słowa, zwłaszcza w tej drugiej części. Staram się jak mogę i dziękuję za wsparcie. Czuję to wsparcie. Natomiast co do nauki o zdrowiu i o dietetyce, istotnie trwają prace nad tym, żeby do podstaw programowych i do programu nauczania w szkołach wprowadzić również elementy właśnie zdrowia publicznego, zdrowego odżywiania się, dietetyki, zdrowia również psychicznego, to jest niezwykle ważne. Eksperci nad tym pracują. Myślę, że też kolejny rok szkolny będzie już tym, w którym na szerszą skalę te elementy tej wiedzy będą obecne. Jest to niezwykle ważne. Co do tych problemów natury psychologicznej, o których pani mówiła, one nie wynikają, jak mi się wydaje, w tak ogromnej części, jak to się mówi, z samej pandemii koronawirusa i nauki zdalnej. One wynikają w dużej części właśnie z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli takiego nieograniczonego i nieroztropnego korzystania przez dzieci i młodzież z tych nowoczesnych środków masowego przekazu, z mediów społecznościowych, z treści, które krótko mówiąc demoralizują dzieci i młodzież i które wpływają negatywnie na kondycję psychiczną również. Ale też chciałbym zastrzec, że z tą kondycją psychiczną nie jest aż tak źle i to wykazały to ostatnie 6 tygodni, 4 tygodnie ubiegłego roku szkolnego, nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać z przekazu, zwłaszcza tych lewicowych mediów. No też nie twórzmy atmosfery horroru. Są jeszcze rodzice, są jeszcze rodziny, które wychowują swoje dzieci i wiele rodzin robi to znakomicie i te problemy psychologiczne nie dotykają większości młodzieży, aczkolwiek widzimy problemy, które narastają także po okresie pandemii koronawirusa, stąd te zwiększone środki finansowe na poradnie psychologiczno-pedagogiczne i na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i stąd te dodatkowe jeszcze, powtarzam, dodatkowe 15 milionów złotych na dodatkowy model wsparcia psychologicznego, który przygotowuje nam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy to są rozmowy niedokończone?
Tak, zgadza się. Prosimy się przedstawić. Jesteśmy już na antenie i słuchamy.
Dobrze, szczęść Boże.
Tylko swoje radio wyciszamy, dobrze? Szybciutko.
Dobrze, już wyciszam.
Bo będzie tam echo się takie tworzyć.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak pani na imię?
Jolanta.
Prosimy, pani Jolanta.
Ja chciałam kilka słów, ponieważ jestem nauczycielem z wieloletnim stażem, nauczycielem dyplomowanym. Chciałam tutaj pozdrowić serdecznie pana ministra. I takie pytanko zadać. Znaczy tutaj wiele kwestii takich bardzo ciekawych zostało poruszonych odnośnie kierunków rozwoju, podstawy programowej, wdrażania jak gdyby nowych elementów. Przy czym ja muszę powiedzieć, że wiele z tych elementów realizowanych w poszczególnych przedmiotach. Na przykład tutaj przed momentem pani mówiła o wychowaniu jakimś prozdrowotnym i tak dalej. Te elementy są cały czas realizowane przez szkoły. Na przykład na takich przedmiotach jak wychowanie do życia o rodzinie, czy różnego rodzaju programy i tak dalej. Ale konkretnie interesuje mnie taka rzecz, jeżeli mogę zapytać pana ministra, bo chodzą słuchy o tym, że na przykład taki przedmiot jak wiedza o społeczeństwie, którego sama uczę i powiem szczerze, jestem żywotnie zainteresowana tym, co się będzie działo z tym przedmiotem. Uczyłam w szkole podstawowej, wcześniej uczyłam w gimnazjum. I powiem od razu, że uczę w dwóch szkołach, dlatego że w miejscowości, w której uczę, nawet nie miejscowości, bo jest to takiego średniego rodzaju miasto, no są szkoły mniejsze, większe i żeby, że tak powiem, mieć możliwość etatu, niestety często nauczyciele uczą w kilku szkołach, ale dochodzą nas takie słowa, wracając do mojego pytania, że przedmiot wiedza o społeczeństwie ma być w jakiś sposób zlikwidowany czy skorygowany. Czy w podstawie programowej nauczania ogólnego ten przedmiot znajdował się w gimnazjum, potem został jak gdyby wrzucony do szkoły podstawowej jak gdyby trzecia część realizowana jest w szkole średniej i bardzo dobrze. I taka moja uwaga, wydaje mi się, że tutaj no, ten przedmiot jest naprawdę ciekawym przedmiotem dla młodych ludzi, zwłaszcza tych ludzi, którzy no, w dzisiejszych czasach bardzo niewiele wiedzą. Niestety trzeba tutaj powiedzieć, że bardzo niewiele wiedzą na temat świata i różnego rodzaju problemów. I to jest taki przedmiot, w którym młodzi ludzie zaczynają dowiadywać się o tym, że gdzie indziej życie toczy się troszeczkę inaczej niż u nas. Czasami bardzo otwierają się im oczy wtedy, gdy zwracamy uwagę na różnego rodzaju problemy w krajach tak zwanego trzeciego świata, czy w krajach islamskich. To są takie rzeczy, które młodzi ludzie naprawdę powinni wiedzieć. Teraz mamy do czynienia z internetem, który jest często źle wykorzystywany przez młodych ludzi. I ten obraz współczesnego świata jest skrzywiony w dużej mierze. Chciałbym, żeby pan minister odniósł się tutaj do mojego pytania. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze, jeśli mogę, co z historią, bo słyszymy, że tutaj będą nowe jakieś kierunki rozwoju, jeżeli chodzi o XX wiek, przełom XX, XXI wieku. Bardzo ważna część historii. Jak to będzie wyglądało? Jakieś szczegóły konkretne? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Jolanto.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Panie ministrze.
Bardzo dziękuję pani profesor za ten głos i za te pytania. Po kolei ustosunkowując się do tego wszystkiego. Po pierwsze, rzeczywiście elementy wiedzy dotyczące zdrowia publicznego, dietetyki również znajdują się już dzisiaj w podstawach programowych, ale wydaje się, że trzeba je zdecydowanie rozszerzyć. Tak, wiedza do wychowania do życia w rodzinie to przedmiot, na który stawiamy w tym, w tych priorytetach polityki oświatowej przewidzianych na ten rok. Są też pewne regulacje dotyczące umiejscowienia tego przedmiotu w planie zajęć, niekoniecznie tylko na pierwszej bądź ostatniej godzinie. Tu większa dowolność po stronie Rady Pedagogicznej na czele z dyrektorami. Ale niewątpliwie rozszerzenie tego tematu dotyczącego zdrowia i dietetyki jest potrzebne. Co do wychowania, przepraszam, wiedzy o społeczeństwie, mogę panią zapewnić, że żadnego likwidowania wiedzy o społeczeństwie bądź redukowania wiedzy o społeczeństwie nie przewidujemy. Tym bardziej w szkołach podstawowych, w których pani uczy, tego nie będzie. Pozostawiamy to w takim zakresie i w takim wymiarze, w jakim jest. Ma pani rację, ta wiedza jest dzieciom i młodzieży potrzebna. Natomiast w związku z faktem, że przez wiele lat nauczanie historii i ta siatka godzin historii nie pozwalała na rozwijanie i przyswajanie wiedzy przez uczniów, wiedzy z zakresu historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku, to przewidzi dopiero, czy to będzie możliwe dopiero w tej nowej siatce godzin, w nowych podstawach programowych, w tym systemie 8+4. Pamiętajmy, że w szkołach ponadpodstawowych te roczniki, które uczą się w nowym systemie, w tym roku 1 września będą szły do trzeciej klasy. Z czwartej klasy jeszcze za rok i dopiero powstają te podręczniki, to jednak już wiemy, że trzeba tę wiedzę uzupełnić. Stąd idea, aby powstał nowy przedmiot, historia najnowsza i teraźniejszość, przedmiot podzielony na historię powszechną i historię polską, co zapowiadał m.in. pan prezes Jarosław Kaczyński, prezentując Polski Ład, po to, żeby gruntowniej polska młodzież poznawała historię najnowszą, a zatem te wszystkie wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio już decydowały o tym, w jakiej sytuacji, w jakiej rzeczywistości polskiej i międzynarodowej znajdujemy się dzisiaj. Dzisiaj zespół ekspertów, który właśnie powołujemy, będzie miał dwa zadania. Po pierwsze, opracowanie podstaw programowych takiego nowego przedmiotu. Po drugie, spowodowanie pewnej kompatybilności z podstawami programowymi historii, które na bazie których jest realizowany, czyli będzie realizowany program historii w trzecich i czwartych klasach szkół ponadpodstawowych. To wszystko przed nami, ale raz jeszcze uspokaja panią profesor, nie dotykamy wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmowy z panem.
Dobrze, ministrem. Proszę się przedstawić.
Jan z Małopolski.
Słuchamy, pani Janie.
Można już rozmawiać?
No w radio trzeba wyłączyć swoje.
A już radio wyłączam, już wyłączam radio. To jeszcze raz szczęść Boże, witam ojca prowadzącego, witam ministra. Halo, słuchaj mnie dobrze,
proszę, tak? Mówić, tak, nie traćmy
dobrze
czasu.
W takim razie chciałem przejść do rzeczy. Na początku chciałem podziękować, bo pan minister robi bardzo dobrą robotę dla szkolnictwa. Ja reprezentuję szkolnictwo wyższe i chciałbym wrócić do tej sprawy, którą miałem przyjemność rozmawiać z panem ministrem w marcu, też w tej samej audycji. I chciałem się przypomnieć w sprawie jakości dydaktyki, bo jednak ja zauważam jako nauczyciel akademicki, że ta jakość dydaktyki nie jest ustawowo uregulowana, jeśli chodzi o kształcenie studentów, a konkretnie mam takie pytanie, żeby zabierać czasu. Czy jest taka możliwość, żeby w ramach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, tej ustawy 2.0, bo teraz chyba we wrześniu będzie coś tam nowelizowane, zmienić te wymiary pensum dydaktycznego. Pan minister przyznał, że to było, rzeczywiście miałem rację, że dużo pracuję przy tablicy w porównaniu z naukami akademickimi w Europie Zachodniej, w krajach Europy Zachodniej. Co w tym temacie, czy jest szansa, żeby konkretnie ministerstwo wystąpiło z nowelizacją w tym właśnie paragrafie dotyczącym artykułu 121. Jedno chodzi o to, że 360, 540 i tak dalej, żeby maksymalnie 270 nie przekraczało roczny wymiar pensum dydaktycznego dla pracownika, który ma najwyżej, żeby zrównać z tym wymiarem, jak jest to w krajach Europy Zachodniej.
Dziękujemy, panie Janie.
Dziękuję.
Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dziękuję panu za to pytanie i za powrót do tego tematu, który poruszaliśmy na antenie rozmów niedokończonych w marcu. Tak jest, zespół ekspertów na czele z panem profesorem Waldemarem Paruchem opracował już kompleksowe rekomendacje dotyczące reformy Konstytucji dla Nauki i korekty w tych obszarach, które ujawniły swoją niedoskonałość, najdelikatniej rzecz ujmując. Wydaje się, że nowe okoliczności polityczne spowodują, że z tymi pracami będziemy mogli radykalnie przyspieszyć już jesienią tego roku, również w obszarze, który pan przed momentem poruszał, a zatem wysokości pensum, po to, żeby umożliwić pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym większe poświęcanie się również tej działalności naukowej, a nie obciążanie ich ponad miarę obowiązkami dydaktycznymi przy pensum, które daleko odbiega od tego, które obserwujemy w innych krajach europejskich. Ten temat jest poruszany przez ekspertów i będzie przedmiotem prac legislacyjnych, mam nadzieję, już jesienią tego roku.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z północnej Polski.
Prosimy.
Ponad 30 lat pracy w zawodzie nauczyciela i samorządowiec też ponad 20 lat radny. Chciałem podziękować panu ministrowi za odwagę, za wszystkie inicjatywy, które podejmuje, a jednocześnie oczywiście w modlitwie oddajemy pana ministra i współpracowników, szczególnie Matce Bożej właśnie Jasnogórskiej. I kilka takich uwag. Panie ministrze, myślę, że ta inicjatywa, która w uczelniach wyższych jest wprowadzana, ma być wprowadzana, czyli ten pakiet wolnościowy, jest bardzo, bardzo cenną inicjatywą, bo może to rzeczywiście otworzy drogę dla młodych ludzi, otworzy im też umysły dla przyszłych nauczycieli, którzy nas zastąpią. I wreszcie w szkole właśnie coś się zmieni w polskiej oświacie dzięki młodym, światłym nauczycielom. To jest bardzo ważne i myślę, że to jest ogromne wyzwanie też dla pana ministra, żeby w tym kierunku zrobić wszystko, żeby młodych nauczycieli przygotować dobrze. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, to jest złożony problem. Z innych kwestii chciałbym powiedzieć, rzeczywiście pan minister wspominał o tej kondycji fizycznej dzieci, która ucierpiała poprzez naukę zdalną. Samorządy niestety obcinają wiele, wiele godzin. Ja to obserwuję w swoim mieście, na przykład na gimnastykę korekcyjną, twierdząc, że to nie jest obligatoryjne. W klasach 1-3 te dzieci bardzo mocno ucierpiały na tym. Wad postaw jest mnóstwo. To jest 90%, nawet jak niektórzy określają, jest wad postawy u dzieci. I tutaj być może udałoby się w jakiś sposób jednak narzucić w drodze rozporządzenia czy zmian w przepisach właśnie, żeby ta gimnastyka korekcyjna z powrotem była jakby obligatoryjna, jakiś minimum godzin, żeby to było jednak obowiązkowe. Bardzo dziękuję też za wycofanie tej ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, bo czasami dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że dyrektorzy wymagają nawet ewaluacji rozkładów materiału na bieżąco, żeby nauczyciel jakby to zapisywał i kontrolował i przesyłał, a więc dochodzi do dużych obciążeń takich biurokratycznych. No, ogromną wartością jest nowy kanon lektur, który otwiera właśnie te wartości Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. To jest bardzo ważne. I wzmocnienie roli kuratora oświaty. Kiedyś pełniłem tę funkcję jeszcze w latach 90., a więc wiem, że wzmocnienie tej funkcji jest bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście właśnie niebezpieczeństwa czy zagrożenia wchodzenia jakichś organizacji lewackich do szkół. To jest bardzo istotne, żeby rodzice mieli przede wszystkim tutaj dużo do powiedzenia i mieli wpływ na to, jak dzieci są ich wychowywane w szkole.
Panie Marku, powolutku finalizujemy, dobrze?
Oczywiście, kończę. Jeszcze jedna prośba do pana ministra. Bardzo cenna inicjatywa również dotycząca wycieczek, finansowania wycieczek w zakresie historii Polski i kultury. Ja dodałbym jeszcze, panie ministrze, piękną przyrodę polską, którą warto też poznać i przybliżyć, bo przecież to jest też dzieło Boże i warto tutaj też może pomyśleć w przyszłości o jakimś dofinansowaniach takich wycieczek, chociażby do parków narodowych. I na koniec ostatnia kwestia to pytanie. Nie wiem, pan minister być może odpowiadał, ale ja może nie miałem wyłączone akurat wtedy, bo dzwoniłem. Chodzi o przyszłościowe plany podwyżek wynagrodzenia w zakresie pensji, ale kosztem jakby zwiększenia pensum, bo tutaj wielu nauczycieli się niepokoi tym planem, że kilka godzin jakby więcej, a to tak samo jak nadgodziny mogliby mieć i przez to wcale nie odczują tych podwyżek. Te wynagrodzenia są niskie, a praca jest ciągle taka dosyć ciężka. Ja chciałbym życzyć panu ministrowi dalej tej konsekwencji, odwagi, siły, wytrwałości i szukania tej mocy właśnie w źródle, w Jasnej Górze. Oni mówią te lewackie siły Ciemnogród, a my mówimy Jasna Góra Zwycięstwa.
Dziękuję, Boże, panie Marku. Ministrze.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Prosimy.
Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze, za te słowa i za to wsparcie. Wiele wątków pan profesor poruszył, wszystkie niezwykle ważne. Myślę, że od końca zaczynając, kwestia pensum i kwestia wynagrodzenia musi dojść do absolutnie zmiany warunków pracy i płacy nauczyciela, uatrakcyjnienia tego zawodu, zwiększenia etosu pracy nauczyciela, podniesienia autorytetu nauczyciela. Wszystko to również poprzez zdecydowane zwiększenie wynagrodzenia. Pragnę zwrócić uwagę pana profesora i wszystkich państwa, którzy nas słuchacie, że według obliczeń bardzo realnych, które dokonaliśmy w ministerstwie, dziś nauczyciele pracują nie 18 godzin, tylko średnio 21 godzin przy tablicy. Tylko że część nauczycieli pracuje po 24, po 25, niekiedy nawet 27 godzin, wykonując to nadgodziny, a druga część nauczycieli pracuje na tak zwanym czystym pensum 18 godzin i rzeczywiście zarabia bardzo niewiele. Zatem pewne wyrównanie tej sytuacji spowoduje, że wszyscy będą zarabiać więcej. Oczywiście to więcej będzie zdecydowanie więcej dla tych, którzy dzisiaj zarabiają bardzo mało, bo wykonują podstawowe pensum przy tablicy. Powtarzam raz jeszcze, średnio dzisiaj przypada 21 godzin na nauczyciela w całej Polsce, przy czym część nauczycieli rzeczywiście zarabia bardzo dobrze na nadgodzinach, które otrzymują od dyrektorów, a druga część ma podstawowy pensum i zarabia niegodziwie. I to będziemy starać się zmieniać, pamiętając o tych wszystkich dysproporcjach i pamiętając o tej średniej. Natomiast na pewno, bez wątpienia, nauczyciel musi być bardziej dostępny dla ucznia i musi zdecydowanie więcej zarabiać. To jest dla nas priorytet na najbliższy rok i kalendarzowy, i kolejny rok szkolny. Co do wycieczek do parków narodowych, do i zachęty do odwiedzania przyrody. Na tym polega właśnie przedsięwzięcie ministra Poznaj Polskę. Dziś mamy pilotażowo 4 obszary edukacyjne, o których mówiłem, co wcale nie oznacza, że w ramach tych wycieczek dofinansowanych przez ministra mają nie znaleźć się parki narodowe. Wystarczy tylko, żeby w ramach tego dnia były odwiedzane również 2 punkty z tych obszarów edukacyjnych, 4, o których mówiłem. Natomiast poszerzenie tych obszarów edukacyjnych nastąpi już w przyszłym roku, w którym mamy zdecydowanie więcej środków finansowych zabezpieczonych już w tym projekcie budżetu państwa, który przyjęliśmy na ostatniej Radzie Ministrów, i będą to obszary edukacyjne już związane również bezpośrednio z polską przyrodą. Poznaj Polskę. Nie znamy Polski, a powinniśmy ją poznać. Powinniśmy poznać piękno polskiej przyrody bieszczadzkiej, karpackiej, beskidzkiej, tatrzańskiej, nadmorskiej, mazurskiej. Szereg miejsc w Polsce, które są absolutnie unikatowe i wspaniałe, i tam będziemy zachęcać również do tego, żeby wycieczki się udawały. W pozostałych obszarach dziękuję za te słowa na temat kanonu lektur, które pan wypowiedział, a pakiet wolności akademickiej rzeczywiście ma temu służyć, żeby uwolnić wszystkich tych, którzy dzisiaj boją się zabierać głosu i głosić prawdy w tematach, które do tej pory absolutnie nie podlegały dyskusji, nie były w żaden sposób kontrowersyjne, a które dzisiaj przez totalitaryzm sił lewackich, neomarksistowskich są gdzieś zagłuszane, a ludzie, którzy chcieliby głosić tę prawdę, dalej są straszeni i poddawani ostracyzmowi. Tak mogę się ustosunkować do tych tematów, które pan profesor przed momentem poruszył. Wzmocnienie roli kuratora, o którym pan mówił, to jest priorytet moich działań od samego początku i na pewno tego dokonamy. To nawet nie jest kwestia wzmocnienia roli kuratora, co wyposażenia kuratora w realne narzędzia, które on musi mieć do tego, żeby realizować swoje obowiązki dotyczące nadzoru pedagogicznego. I te narzędzia są absolutnie wyważone i będziemy je forsować, będziemy je uchwalać w Sejmie po to, żeby zapewnić przede wszystkim rodziców realne prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Od tego nie odejdziemy.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej z Poznania.
Proszę bardzo.
Ja jestem adiunktem na jednej z polskich uczelni i dzwonię w 2 kwestiach. Po pierwsze, jak pan minister widzi zagadnienie habilitacji, w szczególności w kontekście jej likwidacji? Są przepisy w ustawie, ale na wielu uczelniach rektorzy traktują je jako właściwie nieistniejące. Doktorzy bez habilitacji nie mają szansy na awans na stanowisko profesora uczelnianego. A druga kwestia to jest finansowanie działalności naukowej. Tak? Pracownicy są szantażowani, otrzymują groźby pod swoim adresem. Także co prawda ich budżet na naukę wynosi 0 zł, natomiast mają się wykazać określonymi osiągnięciami w tym zakresie, mają zdobywać punkty. Panie ministrze, od górników nikt nie wymaga tego, żeby węgiel wydobywali za pomocą narzędzi, które przeniosą z domu. A w przypadku naukowców tak właśnie jest. Jak pan widzi możliwość rozwiązania tych problemów? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Macieju.
Panie profesorze, no bardzo mi się podoba pański głos i podzielam pańskie emocje również związane z tymi wymogami wobec naukowców. Ja powiem nawet więcej. Od górników nikt nie wymaga, żeby wydobywali węgiel przy pomocy narzędzi, które przynoszą w domu. Ale tu jest problem głębszy, bo tych narzędzi nawet w domu niekiedy nie ma. Więc trudno było wymagać od górnika wydobywania węgla w ogóle bez narzędzi. A tak jest w przypadku niektórych wymogów na polskich uczelniach, które są adresowane właśnie do młodych naukowców. To będziemy zmieniać, tę punktową i grantową będziemy likwidować, bo to jest choroba, która absolutnie, można powiedzieć, trawi polską naukę i polskie szkolnictwo wyższe i od tego musimy odejść. Natomiast co do habilitacji i co do wymogów habilitacyjnych i co do możliwości awansu bez habilitacji, ma pan rację, są takie przepisy. Natomiast ja generalnie jestem zwolennikiem utrzymania tego trójstopniowego awansu naukowego, takiego właściwego i charakterystycznego dla Polski, a zatem doktorat, habilitacja i ta profesura belwederska. Natomiast jestem absolutnym zwolennikiem również i w tym kierunku będziemy szli, spowodowania transparentności tego awansu, po to, żeby naukowcy, młodzi adiunkci, tacy jak pan profesor właśnie, mogli swobodniej, bez żadnych przeszkód, jeśli tylko mają potencjał, mają również chęć do wielkiej pracy, którą trzeba w tym celu wykonać, mogli ją wykonać i swobodnie ten awans osiągnąć. Tu trzeba większej transparentności, trzeba większej klarowności przepisów z tym związanych, odejścia od tej punktowy i grantowy, która trawi polską naukę i szkolnictwo wyższe, powrotu w dużej części do systemu, który był wcześniej, bo on był bardziej transparentny niż dzisiaj, ale co do też również tych środków na badania naukowe i tych grantów, no musimy zdecydowanie zmienić przepisy dotyczące NCN-u, bo wiemy, że taka instytucja jak Narodowe Centrum Nauki dysponuje budżetem ponadmiliardowym, 1,2 mld złotych, 1,150 mln złotych i środki finansowe idą w dużej mierze, jak pan profesor wie, jak my wszyscy wiemy, w zdecydowanej większości do Warszawy i do Krakowa, tak jakby inne środki akademickie nie funkcjonowały w Polsce. To musimy zmienić ten system podziału środków z NCN-u, środków na badania naukowe, na granty, które są właśnie przekazywane, musi być bardziej transparentne i sprawiedliwe z uwzględnieniem wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, a nie tylko tych dwóch. Nawet biorąc pod uwagę, że Kraków i Warszawa to najsilniejsze ośrodki i największa część nauki właśnie tam się realizuje, czy duża część nauki tam się realizuje. No ale mamy Poznań, mamy Gdańsk, mamy Lublin, mamy Rzeszów, mamy wiele innych miejsc, w których świetnie polską naukę się uprawia. Mamy Toruń również.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Jolanta, dzwonię z Pomorza.
Prosimy.
Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Ponieważ dołączyłam w trakcie audycji do programu, usłyszałam takie słowa, że zostały zwiększone środki finansowe na pomoc psychologiczną, pedagogiczną dla uczniów w szkołach. Chciałam zapytać, jak to się ma do tego, że samorządy zwalniają pedagogów, psychologów, nawet w takich szkołach, gdzie jest bardzo dużo problemów i jest naprawdę zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, pedagogiczną. Poza tym mówił pan o nadgodzinach dla nauczycieli. Oczywiście nauczyciele mają nadgodziny i to dobrze płatne, ale nauczyciele przedmiotów matematyki, języka polskiego, WF-iści. Natomiast pedagog, psycholog siedzi w szkole od rana do późnych godzin, nie mając za to ani złotówki zapłacone. Ma goły etat. Czy mógłbyś pan minister odnieść do tej kwestii? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Zaczynając znów od końca, więc od tej drugiej części, właśnie w tym wypadku to zdecydowane podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli, wynagrodzenia zasadniczego, wpłynie również na sytuację tych nauczycieli, tej części nauczycieli, o której pani profesor przed momentem wspomniała. Jeszcze raz powtarzam, co do poradni psychologiczno-pedagogicznych i pomocy psychologicznej, państwo polskie w tym roku przeznacza na to 1,580 mln złotych i to jest o 20 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym. Dlaczego samorządy redukują te etaty i ograniczają wydatki z tym związane? No, proszę nam przekazywać informacje szczegółowe dotyczące miejsc, w których to się odbywa. Będziemy tam reagować. Natomiast jeszcze raz powtarzam, kwestia wynagrodzeń zasadniczych, nauczycielskich musi zostać zrealizowana w takim kształcie, w takim kierunku, o którym mówiłem, zdecydowanie podniesienie wynagrodzeń zasadniczych również po to, ażeby wyrównać pewne niesprawiedliwości, które się w szkołach odbywają. Jedni mają nadgodziny, ci, którzy mają poważanie ze strony dyrektorów, inni nadgodzin nie mają, mają czyste pensum i w związku z tym zarabiają bardzo niewiele. To trzeba zmienić i zaprowadzić bardziej sprawiedliwy podział zarówno obciążeń, jak i wynagrodzeń.
Prosimy halo? Bardzo, halo. Słuchamy Szczęść teraz, Boże. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Tak, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka, wieloletni profesor. Chciałem poruszyć kilka aspektów. Po pierwsze, bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i pana ministra, któremu na samym wstępie chcę bardzo podziękować za odwagę, ale i rozwagę. To jest bardzo trudno połączyć te dwie rzeczy. I chciałem trzy aspekty poruszyć. Pierwsze, sprawa edukacji. Bardzo się cieszę, że połączono system edukacji we wszystkich szczeblach z systemem szkolnictwa wyższego, gdyż dobre rusztowanie w postaci dobrych programów nauczania stanowi dobry prognostyk dla uczelni wyższych. Poza tym wysoka jakość edukacji na poziomie średnim jest filarem społeczeństwa właśnie opartego na wiedzy, tak zwanych knowledge-based economy. I to jest jedna sprawa, którą chciałem podkreślić jako bardzo dobra rzecz. Ale z drugiej strony chciałem podkreślić również inne aspekty, z których nie jestem takim entuzjastą. Cieszę się, że pan minister wyraził swoje też negatywne opinie na temat obecnej ewaluacji i również między innymi pisania artykułów czy książek, których praktycznie nikt nie czyta, a na przykład kwestia napisania monografii, która stanowi wieloletni wysiłek całego zespołu naukowców i których się punkty liczą, jak nawet całość monografii jest mniej warta niż jedna publikacja do pisma, a monografia jednak stanowi pewną wartość i dla zespołu, i no na przykład w takich czasopismach, takich wydawnictwach jak World Scientific, to w ogóle się nie liczy praktycznie dla punktacji. Teraz sprawa młodej kadry naukowej. To jest ogromny problem. Jest ogromny drenaż. Ja pracuję właśnie w dziedzinie jeszcze, jestem czynnym profesorem. Przez 20 parę lat byłem dyrektorem Instytutu Informatyki Stosowanej i wykształciłem dużą kadrę naukową, ale to mi się udawało. Dzisiaj moi młodsi koledzy mają wielkie trudności z kształceniem, ze zdobywaniem doktorantów, ich utrzymaniem. Te stypendia, które dostają, szczególnie w dziedzinie informatyki i elektroniki, to są bardzo mizerne w porównaniu z jakąkolwiek pracą, nawet już studentów w firmach komputerowych. I to jest problem. Po prostu następuje drenaż kadr bardzo zdolnych studentów, którzy idą, mówią, no panie profesorze, no ja bym chętnie został, ale nie za te pieniądze. Tak. No ale my mamy patrzeć na edukację jako pewne rodzaj misji Universitas Semper Reformanda, tak powiedziałbym słowami wielkich mistrzów. I ja widzę tu wielką rolę naukowców, zarówno dalej, pan profesor, pan minister powołał zespoły naukowe, bardzo się cieszę i jak tylko będę mógł, to będę wspierał w jakiś sposób swoim doświadczeniem. Na koniec chciałem podkreślić jeszcze jedną sprawę, sprawę nauki. W dalszym ciągu uważam, że pieniądze, które płyną na naukę, są niewspółmiernie małe w porównaniu z pieniędzmi, które są w naszych tutaj sąsiednich krajach. Nawet takie Czechy, czy Węgry, czy inne, dużo więcej wydają pieniędzy na naukę. Z tym, że też się zgodzę z tym, że sposób oceny wyników pracy to jest osobny temat, który na pewno trzeba zmienić, choćby poruszona przez pana ministra sprawa NCN-u. Ja nie chcę tutaj zbyt szeroko tego poruszać, ale na koniec chciałbym życzyć panu profesorowi, panu ministrowi zdrowia, wytrwałości i darów Ducha Świętego, tak potrzebnych każdemu z nas. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy, panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za życzenia. Właśnie na tym mapie jest przecież również wspaniała Łódź i te wybitne ośrodki naukowe łódzkie, do których też trafia mało ośrodków z Narodowego Centrum Nauki i to będziemy zmieniać. Ale po kolei sprawy, które pan profesor poruszył. No, z całą pewnością i ja, i pan profesor, i wszyscy wiemy, że nie jesteśmy w stanie mimo wszystko dorównać wynagrodzeniami ich również dla doktorantów informatyki, wyrównać tego, co mają oni na rynku dziś. Zapotrzebowanie na informatyków jest ogromne. Dlatego trzeba zreformować te tak zwane szkoły doktorskie i zreformować sposób robienia doktoratów, wracając po części do poprzedniego systemu i umożliwiając na dużo większą skalę robienia równolegle doktoratów i pracy na uczelni i pracy na rynku. To jest rzecz, która musi być doprecyzowana, bo rzeczywiście ogranicza możliwość kształcenia naukowców i rozwijania w ten sposób nauki. No jak nie będziemy kształcić doktorów i młodej kadry, no to nie będzie przyszłości polskiej nauki, to jest zupełnie oczywiste. Tak, zgadzam się, połączenie dwóch resortów, edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego, jest bardzo dobrym ruchem i w dobrym kierunku. Nie było tej kompatybilności i tej współpracy pomiędzy tymi resortami edukacji narodowej i nauki i szkolnictwa wyższego. Przez to wiele rzeczy nie zostało załatwionych. Ja już dzisiaj widzę, że ta współpraca jest na innym poziomie. Te resorty dalej się łączą, bo to jednak jest proces duży, ale już dzisiaj efekty tych prac możemy dostrzegać, będą one coraz większe. Zgadzam się również z panem profesorem i do tego podchodzę w sposób absolutnie priorytetowy, jeśli chodzi o to punktowanie monografii, czy artykułów w rozmaitych czasopismach. To jest skandal i to jest rzecz, która absolutnie została gdzieś wykrzywiona. Nie wiem, dlaczego to zrobiono w ten sposób i kto nad tym czuwał. Mam tu swoje oczywiście tezy na ten temat, już obserwacje, które są bardzo głębokie, ale to absolutnie będziemy zmieniać. Chcę państwu podkreślić jedną rzecz. To, co robimy z panem profesorem Pawłem Skrzydlewskim w szczególności, a zatem ta reforma punktacji czasopism i wydawnictw, to jest rzecz kluczowa. No nie może być tak, że monografia, tak jak mówi pan profesor, a zatem gruba książka, która jest efektem wieloletnich prac i to nieraz całych zespołów ludzkich, jest dużo mniej punktowana niż byle jaki artykuł opublikowany w czasopiśmie zagranicznym za jeszcze duże pieniądze, które płacimy w ramach subwencji dla uczelni wyższych. A tak dzisiaj jest. Byle jaki artykuł niewielkiej objętości jest punktowany wielokrotnie więcej niż wieloletnia praca, której efekty później zwieńczone są monografią naukową. To absolutnie będziemy zmieniać. To jest skandal. To jest również, wydaje mi się, jakieś źródło dochodów jakiejś części naukowców, którzy pośredniczą w tym procederze. No, ja chcę podkreślić to, co podkreślam już od kilku miesięcy. Na same tylko publikacje, nie na badania naukowe, nie na wynagrodzenia dla naukowców, tylko na opłaty za opublikowanie artykułów czasopism naukowych, któremu my, Polska, nadaliśmy 200 punktów, nie jakieś międzynarodowe gremia, wydajemy 100 milionów złotych rocznie. A na wirtualną bibliotekę nauki, czyli krótko mówiąc i najkrócej, na możliwość odczytywania później tych artykułów, wydajemy 255 milionów złotych. Jak ja to zostałem i zobaczyłem, to się przeraziłem. Łącznie 355 milionów złotych, proszę Państwa, tak naprawdę za nic. A 355 milionów złotych to jest budżet takiego uniwersytetu jak Uniwersytet Wrocławski. Jeden wielki uniwersytet moglibyśmy mieć więcej, gdyby nie te absurdalne wydatki, które sami wygenerowaliśmy tymi punktami dla czasopism zagranicznych i takim na siłę umiędzynarodowianiem. Umiędzynarodowianie jest wartością, ale w pierwszej kolejności efekty pracy naukowców polskich powinny trafić do społeczeństwa polskiego, które finansuje pracę tych naukowców. Ci naukowcy nie są dla siebie samych, tylko są dla tych, dla których pracują. Są dla Polaków, dla Polski i dla świata, a nie dla świata, a nie dla Polaków. A dzisiaj tak to wygląda. Jeszcze raz powtarzam, te absurdalne punkty, 200 punktów tylko dlatego, że jest jakieś czasopismo zagraniczne, za które płacimy po kilkadziesiąt tysięcy złotych za publikowanie nawet artykułu, i to z pieniędzy publicznych, a 20 punktów dla czasopism polskich, które mają i stuletnią historię, i wielki dorobek, i wielkie dziedzictwo, i wspaniałych autorów, wybitnych przodków naszych, i zostały zredukowane do jakiegoś poziomu marginalnego i tak naprawdę skazane na unicestwienie. To zmieniamy, nawet jeśli krzyczeć będą wielokrotnie głośniej. To musimy zmieniać również po to, żeby uzdrowić ten system oceny pracy polskich naukowców. Tutaj Państwu to gwarantuję.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Halo, czy ja jestem na linii?
Słuchamy.
Halo, halo?
Proszę mówić.
Halo?
Nie wiem, czy Pani nas słyszy. Chyba nie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Chyba nie. Halo?
Proszę wyłączyć radio.
Tak, wyłączyłam, ojcze.
To jesteśmy na antenie. Proszę się przedstawić i zadać pytanie panu ministrowi.
Anna z Nadrenii, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza i pana ministra, pana profesora. Ja chciałam poruszyć temat z pogranicza, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, nowych technologii i wdrażania tych badań naukowych w tym zakresie i wyższych pieniędzy na badania. Chodzi mi konkretnie o wykorzystanie, jesteśmy przecież krajem, który leży na gorących źródłach. Nie wiem, nie pamiętam w jakim procencie to jest, ale tu w radio wiele lat temu występowali profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej i to jest nam znane. Natomiast w praktyce ostatnio słyszałam, co było dla mnie bardzo optymistycznym sygnałem, że nie wiem, kto podjął tą decyzję o wykonaniu iluś, nie wiem, kilkudziesięciu chyba odwiertów w różnych częściach, nie w niewielkich miejscowościach. A przecież to jest nasze narodowe dobro. I to jest tak zwana zielona energia, prawda? Bo nie mogę ja jako emerytowany planista przestrzenny, nie mogę nazwać zieloną energią, panie profesorze, panie ministrze, wiatraków, które są nie naszą technologią, które kupujemy od kogoś. Jest na pewno bardzo wpływowe lobby, które i to jest nieszczęście dla krajobrazu. Co innego te plany, które na Bałtyku są budowania tych farm wiatrowych, a co innego. I tutaj jakby jednym z prekursorów wykorzystania tego naszego narodowego dobra jest nasz ojciec dyrektor, prawda? Więc nie wiem, czy te urządzenia już grzeją część Torunia, czy gdzie to, chyba w Zakopanem jest to w każdym razie, no to te pieniądze na badania i na opracowanie nowych technologii powinny się znaleźć jak najszybciej, panie ministrze, czy nie wiem, czy pan minister będzie tego samego zdania, żebyśmy na przyszłość, mam nadzieję, że ekipa, która prowadzi nasz kraj, że to nie jest ostatnie słowo, prawda? I że Polacy myślący wybiorą was po prostu w następnych, bo to jest, że tak powiem, działanie w dłuższych jakichś okresach, w perspektywach, prawda? Także to jedno chciałam, mówię, bo tutaj też taka jedyna wypowiedź, która na temat wiatraków, to była pani Krystyny Szyszko, żony świętej pamięci pana ministra Szyszko, która mówi, no co my będziemy robić potem z tymi wiatrakami. Ja na szczęście mieszkam w regionie, gdzie nie widzę tych wiatraków, bo gdyby były tutaj, to ja bym się stąd wyprowadziła, a już w Niemczech to po prostu jadę z zamkniętymi oczami, bo to powoduje, że tak powiem, takie poczucie, mam poczucie zagrożenia, jak jadę przez Niemcy, jak widzę te takie 80-metrowe to wygląda jak no, na każdym kroku jest po prostu
dobrze, Pani Anno, tak, to rozumiemy, już kończę, o co chodzi.
Już kończę. Ciekawa jestem zdania Pana Ministra.
Dziękujemy serdecznie, Panie Ministrze.
Ja mam rzeczywiście, Szanowna Pani, podobne podejście do wiatraków. Nie lubię ich, krótko mówiąc, w przestrzeni. W tym krajobrazie one zakłócają zdecydowanie krajobraz, nie wiem, co się kojarzy z jakimiś szubienicami nawet. Kiedy tego jest mnóstwo dookoła, nie czuję się również z tym dobrze. Wydaje się, że jest dużo więcej innych tych zielonych źródeł energii, które nie zniekształcają naszego krajobrazu, nie zakłócają go. Tu jestem tego samego zdania. Myślę, że regulacje, które zostały podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, większość Prawa i Sprawiedliwości również w poprzedniej kadencji, wychodzą naprzeciw Pani oczekiwaniom. Natomiast co do zielonych źródeł energii, to ja nie tylko mam podobne zdanie co Pani, ale również realizuję to już. No, choćby te 60,5 miliona złotych na wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem, który ma w perspektywie kilku, kilkunastu lat produkować paliwo ekologiczne, zielone, jakim jest wodór, no to są te rzeczy, które ja już realizuję, które są obśmiane przez znów ignorantów z gazet i czasopism opozycyjnych, którzy imputują mi tutaj jakieś zajmowanie się elektrowniami atomowymi, no nie tym, tylko wysokotemperaturowym reaktorem chłodzonym gazem, który będziemy robić wraz z naszymi przyjaciółmi z Japonii, którzy chcą udzielić swojej wiedzy fachowej, którą mają na podstawie badań wcześniej przeprowadzonych. To są te kierunki, którymi podążamy. To jest nam niezwykle potrzebne. Co do odwiertów i tych wód geotermalnych, ja tu nie jestem specjalistą, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że finansowanie nauki i rozwoju nauki, badań związanych właśnie z tymi prawdziwie zielonymi źródłami energii jest priorytetem. Ekologia i ochrona środowiska to jest nasz chrześcijański obowiązek i będziemy go realizować. Wrócę jeszcze na chwilkę, bo to też Pani przed momentem powiedziała, ale też Pan Profesor Złodzi przed momentem, Pani przedmówca, co do tego poziomu finansowania nauki. Tak, zgadzam się, nauka powinna mieć jeszcze więcej nakładów, ale przypomnę Państwu, że właśnie nauka to jest obszar w budżecie państwa, który zanotował skok chyba największy. Otóż na przestrzeni od 2010 roku do 2020 roku ten skok to jest z 9 miliardów do 30 miliardów złotych. To jest ogromny przyrost środków na naukę i na badania naukowe i w ogóle na szkolnictwo wyższe. A biorąc pod uwagę fakt, że ubyło nam studentów i to prawie o milion, no to te nakłady rzeczywiście wzrosły o kilkaset procent. To jest nadal jeszcze do uzupełnienia, ale też chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że te nakłady zdecydowanie rosną w ciągu ostatniej dekady i w ciągu ostatnich 6 lat.
Dziękuję serdecznie. I kolejny słuchacz, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Łukasz z Łodzi. Mam 40 lat i sięgam pamięcią do szkoły średniej, chodziłem do ogólniaka. Takie nurtuje mnie dzisiaj pytanie, ponieważ mam małe dzieci, pójdą niedługo do szkoły. Nie wiem, jak to jest teraz, obecnie w szkolnictwie, ale w tamtych czasach leciał taki fajny serial amerykański Beverly Hills 90210. I ja pamiętam, że zazdrościłem tym młodym Amerykanom, że oni mogli sobie wybierać w szkole średniej, w high school, przedmioty, którymi się interesowali. Natomiast pamiętam, że ja jak chodziłem do liceum, no to tłuczony byłem, maltretowany byłem przedmiotami, których po prostu do dzisiaj nie rozumiem, jak można się tego uczyć. I nic nie pamiętam z przedmiotów biologii, chemii, nic. I nawet nie pracuję nie mam nic, w mojej pracy nie ma nic wspólnego ani z biologią, ani z chemią. Dlatego takie moje pytanie do ministra, czy myśli się o tym trochę tam właśnie u państwa, we władzy, czy nie warto by było zrewolucjonizować tego szkolnictwa, żeby po prostu można było sobie na przykład już w pierwszej klasie liceum czy technikum wybierać przedmioty. Na przykład jak ktoś się interesuje historią, to niech sobie weźmie, nie wiem, 6-7 godzin, a odejmie sobie biologię, to raz. I czy prawda, czy odwrotnie, jeżeli ktoś się interesuje biologią, to po co mu na przykład nie wiem, no 3 godziny z WOS-u, czy tam, prawda, z jakiejś innej dziedziny, które mógłby się po prostu taki młody człowiek rozwijać w profilu, którego naprawdę interesuje, bo później byśmy mieli naprawdę może naukowców światowej sławy. No, dzisiaj wiemy, no magistrem jest to drugi. Przed wojną to, przed magistrem to czapki zdejmowali, a dzisiaj to, prawda? I takie moje drugie pytanie. Właśnie sięgam pamięcią do liceum i pamiętam, że przez cały rok to tłuczono, wbijano mi nazwy bogów rzymskich, greckich i pytanie po co? Po co mi to dzisiaj? Dlaczego nie uczono mnie innych, wartościowych rzeczy? Po co mi? Okej, rozumiem, że można, nie wiem, przez 2 lekcje, 3 lekcje napomknąć, że miało takie, było takie coś. Ale po co młodemu człowiekowi, który słucha hip-hopu, który siedzi w internecie, na Facebooku, po co mu, żeby wykuł się na pamięć nazw bogów greckich, rzymskich? Prawda? No nie rozumiem. Proszę odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Łukaszu. Szczęść Boże. Panie ministrze.
Oczywiście niezwykle interesująca wypowiedź, za którą bardzo dziękuję. Po pierwsze, to rzeczywiście wyglądało to jak męczeństwo w tej szkole, bo tłuczony, maltretowany. Tak pół żartem, pół serio oczywiście odpowiadam panu na pytanie, bo ja rozumiem, o co panu chodzi. Natomiast przestrzegałbym przed jedną rzeczą. Szukania wzorców edukacji w Ameryce naprawdę nie jest to powszechne. Ten model z Beverly Hills, który pan poznał, nie jest powszechny w całych Stanach Zjednoczonych i zapewniam pana, że w wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych jest dużo gorzej niż w tym modelu z Beverly Hills, który pan widział w tych serialach. Ale rozumiem, o co panu chodzi. Przy czym jestem przeciwnikiem całkowitego odejścia od uczenia biologii czy chemii i wybierania tylko historii, bo jednak rozwój człowieka to nie jest rozwój, który może być nakierunkowany tylko na jeden przedmiot. Co nam po historyku, który nie będzie miał w ogóle świadomości o tym, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, jak powinien zdrowo żyć, jakie są procesy zachodzące w nim, choćby w podstawowych wymiarach. No, nie możemy ukierunkować tylko na jeden kierunek czy na jeden przedmiot tego procesu nauczania. Przy czym ma pan rację, że w niektórych zakresach pewna przesada jest widoczna. Też jestem zdania, że powinniśmy być może i tak tutaj proponuję naszym zespołom ekspertów, żeby w tym zakresie pochylili się nad tym zagadnieniem, nieco ograniczyć rzeczywiście te informacje dotyczące starożytności. Bardzo cenne i potrzebne do tego, żeby również zrozumieć procesy historyczne, światowe, ogólnoświatowe i tą historię świata w ogóle i postęp, rozwój cywilizacji, no ale może w mniejszym zakresie, a w większym zakresie postawić na nauczanie właśnie historii najnowszej po to, żeby zrozumieć te procesy najbardziej nam bliskie i te, które decydowały o tym, w jakim dzisiaj jesteśmy miejscu. To, co pan mówi o wyborze pewnych przedmiotów w większym zakresie bądź mniejszym, to są z kolei pewne profile nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym. No, jak pan ma 40 lat, ja mam 44, to mniej więcej uczyliśmy się w tym samym czasie w szkołach ogólnokształcących i wiemy, że tam były profile i matematyczno-fizyczne, i biologiczno-chemiczne, i ogólne, i ten lingwistyczny, więc to są te profile, w których pewna część zajęć była rozszerzona, a pewna część zajęć była ograniczona, więc coś w tym zakresie jest. Natomiast zgadzam się, że w niektórych obszarach powinniśmy pomyśleć nad odchudzeniem tej ilości informacji, a poszerzeniem w innych obszarach wydaje się dziś ważniejszych. Natomiast jeszcze raz mówię, przestrzegałbym przed takim wzorowaniu się wyłącznie na Beverly Hills w Ameryce. No, Beverly Hills to dość idealistyczny model tej edukacji amerykańskiej. Zapewniam pana, że w wielu obszarach nasi przyjaciele amerykańscy wykazują się dużą ignorancją, która źle wpływa na rozwój tamtego społeczeństwa.
Dziękuję serdecznie i kolejny słuchacz. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka z Lublina.
Prosimy, pani Agnieszko.
Bardzo się cieszę, że pan profesor, pan minister uczestniczy w rozmowach niedokończonych. Bardzo ciekawe tematy porusza. Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana ministra o ilości dzieci w szkołach. Pan minister powiedział, że sam uczestniczył w klasie 30, chyba 5-osobowej, ale to jeśli chodzi o liceum, to jest inny system nauczania. Jeśli chodzi o klasy 1-3, gdzie praktycznie trzeba dzieci wszystkiego nauczyć. No to jest ciężko, bo to dużo jest rzeczy praktycznych, manualnych i maluchy w takich dużych grupach, no nie sprawdza się to. Nawet i nauczyciel nie jest w stanie tego wszystkiego wypracować, dopilnować. I pan profesor powiedział, że są szkoły na wsiach, gdzie są rzeczywiście dwoje dzieci, małe, komfortowe warunki, małe grupy. Ale takich szkół tak naprawdę ja w swojej okolicy to no nie ma tak naprawdę takich szkół. Samorządy się pozbywają, szukają oszczędności w budżecie, no kosztem edukacji. I takie małe szkoły, jeśli one rzeczywiście funkcjonują, one są zbywane różnym fundacjom albo żeby stowarzyszenia te szkoły prowadziły. Jeśli chodzi o efekty pracy w tych szkołach, jeśli się przestuduje staniny, to albo te szkoły się w ogóle nie łapią w staninach, albo są bardzo niskie. To rzadko się zdarza. Są oczywiście szkoły prowadzone przez stowarzyszenie, przez pasjonatów, gdzie ten poziom jest rzeczywiście wysoki, gdzie wyposażenie, ktoś tam dba o to, żeby wyposażenie tych szkół było na jakimś tam zadowalającym poziomie. A tak naprawdę te szkoły, no stowarzyszenie szuka też oszczędności. I no, nauczyciel, który ma do wyboru pracę w szkole państwowej, budżetowej, a stowarzyszenia, no to no, wiadomo, że nie będzie wybierał szkoły, gdzie jest no dużo niższe wynagrodzenie. A no, samorządy no, pozbywają się tych szkół. Tworzone są molochy gminne i przeważnie są to tylko gminne szkoły, duże szkoły, gdzie te dzieci są zwożone z całego terenu gminy. I no ciężko po prostu też, te dzieci się same męczą, nauczyciele się męczą. Jeśli rodzic jest świadomy tego i chce jakoś wesprzeć edukację dziecka, no to szuka różnych rozwiązań. Ja spotkałam się z takim problemem, że moje dziecko ma kształcenie specjalne na afazję i nie mogłam uzyskać nauczyciela wspomagającego do tego dziecka. Więc zadzwoniłam do Wydziału Oświaty, ile na moje dziecko jest subwencji, no to usłyszałam, że no nie ma takiej możliwości, żeby się dowiedzieć, ile samorząd otrzymuje na moje dziecko, bo subwencja jest ważona. Więc no nie wiadomo tak naprawdę, ile jest tych pieniędzy. Ale pani w wydziale mi jeszcze powiedziała taką informację, że samorząd nie ma obowiązku tych pieniędzy przeznaczyć na edukację mojego dziecka. Więc pytam się, no to jak to? Może przeznaczyć na budowę drogi, czy na łatanie jakichś innych dziur? No tak. Więc a pan minister tutaj teraz mówi o tym finansowaniu. Jaki to ma sens, jeśli te pieniądze rzeczywiście idą w sito? Jeśli rzeczywiście jest taka możliwość, że samorząd naprawdę może te pieniądze przeznaczać tak naprawdę na co chce. Chciałabym...
Dziękujemy, pani Agnieszko.
Do tego.
Panie ministrze, proszę.
Ja bardzo dziękuję. Najpierw kwestia tej wielkości klas. Ja wyraziłem swoją opinię, to było jeszcze w pierwszej części naszej audycji telewizji Trwam, że ja też chodziłem do takiej klasy 35-osobowej, ale pani ma rację. To było w liceum i ja sobie zdaję sprawę, że po pierwsze nawet w liceum tak wielkie klasy nie sprzyjają edukacji uczniów i powinny być mniejsze. Natomiast wcale też nie mówiłem, że klasy dwuosobowe w szkołach podstawowych to jest komfort pracy. Nie uważam, żeby klasy dwuosobowe czy jednoosobowe, a już tym bardziej klasy łączone na różnych poziomach nauczania były czymś, co było komfortowe dla uczniów. Zbyt małe szkoły i zbyt mała liczba dzieci w klasach też nie sprzyja rozwojowi tych dzieci. pewien poziom powinien być zachowany. Myślę, że od kilkunastu do 20 uczniów w klasie to jest ta optymalna liczba i do tego powinniśmy dążyć różnego rodzaju rozwiązaniami. Nie za dużo i nie za mało, ten złoty środek trzeba rzeczywiście znaleźć. Ja się z panią zgadzam, że w szkołach podstawowych i w nauczaniu, zwłaszcza również początkowym, zbyt duża liczba dzieci jest też absolutnie niesprzyjająca dla ich edukacji. Ma pani również rację, że samorządy dążą do tego w wielu miejscach, ażeby likwidować te najmniejsze szkoły, przy czym raz jeszcze powtarzam, no te najmniejsze szkoły, w których zdarza się również, że na niektórych rocznikach nie ma w ogóle dzieci, nie ma na przykład w ogóle piątej klasy, czy nie ma w ogóle szóstej klasy, no to są szkoły, których przyszłość rzeczywiście rysuje się w czarnych barwach, zwłaszcza jeśli spojrzymy również na demografię w tych rocznikach jeszcze przed szkołą, w rocznikach przedszkolnych, i która wskazuje, że nie będzie się zwiększała liczba uczniów, a nawet będzie malała. Tu trzeba rzeczywiście podejmować niestety przykre rozwiązania. Co do tych molochów gminnych, wie pani, ja chodziłem do zbiorczej szkoły podstawowej w Goszczanowie. Zbiorcza szkoła gminna, która polegała na tym, że w sąsiednich miejscowościach, dużo mniejszych, poza centrum gminy były szkoły w klasach 1-3, a od poziomu czwartej klasy do klasy ósmej wszystkie dzieci właśnie z większej części gminy uczęszczały do tej zbiorczej szkoły gminnej i można było ją prowadzić w sposób, który nie był uciążliwy ani dla nauczycieli, ani dla uczniów, i kształciła naprawdę na niezłym poziomie. Więc też nie chciałbym, żebyśmy do jednego worka wrzucali wszystkie takie zbiorcze szkoły i ten model edukacji, w którym zbieramy do jednego ośrodka dzieci z całej gminy, zwłaszcza jeśli gmina jest niewielka i zwłaszcza kiedy ta placówka jest rzeczywiście świetnie rozwinięta infrastrukturalnie, są tam i sale gimnastyczne, i boiska z prawdziwego zdarzenia, i nowoczesne sale lekcyjne. Warto to wykorzystać. Każda gmina ma swoją specyfikę i tu trzeba rzeczywiście dużej rozwagi w ocenie, ale też pewnej decyzyjności, która leży po stronie organu prowadzącego. We wszystkim jest potrzebny złoty środek, również tej wielkości klas. Co do finansowania nauczyciela wspomagającego dla dzieci, które mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, środki finansowe rzeczywiście idą za tym dzieckiem, są przeznaczone na edukację tego dziecka, nie można ich przekazać na łatanie dziur w drogach. Ktoś panią wprowadzał w błąd po prostu w tej konkretnej gminie.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Radosław Siedlec.
Witam,
mam takich parę uwag. Pierwsza uwaga jest do pani, która dzwoniła jako jedna z pierwszych z prośbą o zwiększenie, czy też o edukację taką prozdrowotną. To, co pan mówi, co mówi pan minister, takie zajęcia jak najbardziej się odbywają, na przykład zajęcia z edukacji i bezpieczeństwa, dla zajęcia z WF-u, czy też zajęcia z przyrody. Mamy tam szeroko rozumianą ścieżkę, taką prozdrowotną, ścieżkę zdrowotną, i te zajęcia się odbywają. A ja mam do pana ministra takie pytanie, ponieważ jestem nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa i minister Macierewicz, gdy jeszcze był ministrem, mówił, że edukacja dla bezpieczeństwa jest to jeden z ważnych przedmiotów. Mieliśmy z uczniami w ramach tego przedmiotu chodzić na strzelnicę. Ja niestety nie mogę chodzić na tą strzelnicę, chociaż jest u mnie w mieście strzelnica jak najbardziej, ale te zajęcia muszą być finansowane z pieniędzy rodziców, ponieważ koło nie ma pieniędzy na takie zajęcia. I chciałem się spytać pana ministra, czy podczas reformy, która jest wprowadzana do szkół, czy jest przewidziana taka możliwość zwiększenia ilości godzin dla edukacji, dla bezpieczeństwa, a także czy jest zwiększona, czy jest w ogóle możliwość, będzie możliwość wychodzenia w ramach tych zajęć na strzelnicę.
Dziękujemy.
Dziękuję za wszystko.
Panie ministrze, słuchamy.
To są też wątki, które są ze sobą powiązane, ale też troszeczkę chyba trzeba je rozłączyć, bo to, o czym mówiła pani, do której wypowiedzi pan się odnosił, panie profesorze, to dotyczyło rzeczywiście zajęć z zakresu zdrowego odżywiania się, zdrowia publicznego, i ma pan rację, że to znajduje się w podstawach programowych, ale jesteśmy przekonani, że tego powinno być więcej, jeśli chodzi o edukację dotyczącą bezpieczeństwa, no chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tu współpracujemy bezpośrednio z Ministerstwem Infrastruktury, przygotowało już poszerzony program nauczania w ramach techniki chociażby dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego, i tu będziemy to zwiększać. Pan natomiast mówi i nawiązuje bezpośrednio do tej kwestii obronności i w tym sensie pojmowania tego bezpieczeństwa, zatem również umiejętności strzeleckich. To jest coś, co chcemy pilotażowo robić na większą skalę, najpierw w województwie małopolskim, później we wszystkich innych województwach i tu jesteśmy w ścisłym kontakcie również z Ministerstwem Obrony Narodowej. To będziemy rozwijać, ale w tym momencie nie znajduje się to na pierwszych półkach mojej biblioteki ministerialnej, ale na pewno jest to obiektyw naszych zainteresowań, będziemy chcieli to rozwijać.
Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, mamy 5 minut do zakończenia audycji. Poprosiłbym o słowo podsumowania i tej pierwszej, i drugiej części.
Przede wszystkim państwu bardzo dziękuję za te głosy, które są też dla mnie pewną nauką i jakimiś wskazówkami do działania, choćby ten ostatni głos dotyczący strzelnic i możliwości poszerzania właśnie również umiejętności w tym zakresie naszej młodzieży, za głosy dotyczące warunków pracy nauczyciela, kształcenia uczniów w rozmaitych dziedzinach, kierunkach, przedmiotach, za te głosy dotyczące szkolnictwa wyższego również niezwykle cenne i z Łodzi, i z Poznania, i z innych miejsc. Dziękuję za wsparcie. No i przypominam, 1 września ruszamy do szkół, 1 października na uczelnie wyższe. W obu przypadkach, jeśli sytuacja pandemiczna nie zmieni się, ani widzimy takich zagrożeń, ani w dłuższej, ani krótszej perspektywie czasowej, w obu przypadkach wracamy do normalnego nauczania stacjonarnego. Musimy odbudowywać wspólnotę szkolną, wspólnotę akademicką z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, pamiętając, że mamy jeszcze pandemię koronawirusa. Zachęcając do szczepień, ale nie zmuszając do szczepień i nie dzieląc ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, chcemy odbudowywać wspólnotę i nadrabiać zaległości, które powstały w wyniku nauki zdalnej, która była przykrą, ale jednak koniecznością. Przygotowaliśmy szereg nowych rozwiązań, nowych pomysłów na uefektywnienie tej edukacji, wykorzystanie potencjału edukacyjnego wielu miejsc kultury, muzeów, miejsc pamięci, które powstawały przecież przy pomocy środków publicznych, środków, które były gromadzone w budżecie państwa dzięki państwa podatkom. Trzeba te miejsca wykorzystać. Stąd ten program, przedsięwzięcie ministra Poznaj Polskę i 15 milionów złotych na dofinansowanie wycieczek. Również cały program, Narodowy Program Wsparcia Dzieci i Młodzieży po COVID-zie i 250 milionów złotych na dodatkowe zajęcia wspomagające, na dodatkowe lekcje wychowania fizycznego poza siatką godzin, na te sportkluby, szkolenia nauczycieli WF-u po to, żeby efektywnie wykorzystać 4 godziny w siatce godzin, również na rzecz tej gimnastyki korekcyjnej, o której mówił jeden z naszych rozmówców. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież kształciła się w jeszcze lepszych warunkach. Mamy też przygotowaną szeroką reformę statusu prawnego nauczyciela. Zachęcamy i apelujemy do związków zawodowych, aby rozmawiały z nami na ten temat, po to, żebyśmy mogli w perspektywie kilkunastu tygodni uzgodnić całą tą szeroką reformę, która składa się z 3 elementów. Odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela, co już za chwilkę nastąpi, i stosowne rozporządzenie niebawem podpiszę, jeszcze przed początkiem roku szkolnego, po to, żeby odejść od w wielu miejscach absurdalnej ewaluacji zewnętrznej, wewnętrznej i monitorowania, która zmusza nauczycieli do potężnej pracy biurokratycznej, nikomu jednak niepotrzebnej. Drugi element, zwiększenie dostępności nauczyciela dla ucznia po to, żeby nauczyciel mógł rzeczywiście realizować swoją wspaniałą misję pedagoga i wychowawcy. A po trzecie, zwiększenie w ślad za tym i to znaczące zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli po to, żeby ten nasz zawód uczynić się atrakcyjniejszym. Wszystko to w perspektywie kolejnych miesięcy. W ramach tego również urealnienie nadzoru pedagogicznego, wzmocnienie narzędzi w rękach kuratora, po to również, żeby zapewnić prawo do wychowania dzieci zgodnie ze światopoglądem rodziców i chronić dzieci przed demoralizacją. Uwolnienie świata akademickiego i uczynienie na uczelniach miejsca, uczenie miejsca pełnej wolności akademickiej, a zatem wolności badań naukowych, bez względu na to, czy ktoś ma światopogląd lewicowy, czy prawicowy, konserwatywny. Wszystko to w ramach pakietu reform, które wdrażamy. Dziękuję serdecznie państwu za wsparcie i proszę o pewien dialog i podsyłanie również państwa propozycji
pomysłów do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat przyszłości polskiej edukacji i polskiej nauki, dziś zawiadywanej przez jedno Ministerstwo Edukacji i Nauki. Raz jeszcze powtarzam, 1 września wracamy do nauki stacjonarnej, do normalności w szkołach.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze, za poświęcony nam czas również.
Kłaniam się, szczęść Boże, wszystkim państwu dobrej nocy życzę.
Z panem Bogiem, pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem. Państwu również dziękujemy za wszystkie telefony i cenne głosy.